Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany już wcześniej, czyli właściwie kontynuacja tematu. Mówimy dzisiaj o miejscu szczególnym, o miejscu świętym, o miejscu niesamowicie mówiącym do człowieka wierzącego, do chrześcijanina, także do każdego człowieka, który ma chociaż odrobinę jakiegoś rozsądku, to znaczy mówimy o miejscu, które nazywamy Bożym Grobem. Przenosimy się duchowo do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, do Bazyliki Świętego Grobu i tam właśnie jest to miejsce. Jak się okazuje, przed kilkoma miesiącami odkryto ponownie to, co osłaniało skałę i okazało się, że właśnie skała jest skałą, litą skałą. To jak według opisu pochowano ciało Pana Jezusa w grobie, który miał należeć do Józefa z Arymatei. Naszym gościem jest człowiek, historyk, zakonnik, ojciec profesor Stanisław Narcyz Klimas, franciszkanin z Ziemi Świętej. Człowiek, który, można powiedzieć, grób Boży zna od podszewki, tak można śmiało tutaj taką tutaj tezę wygłosić, bo studiował ojciec ten temat jako historyk Kościoła na miejscu przez ponad 20 lat. Ojciec studiował źródła, przeróżne opisy, przeróżne kroniki, porównywał, no wie prawie wszystko, wszystko można powiedzieć o grobie pańskim, i ba, spotykał nawet ludzi, u których widział w oczach nawrócenie, u których widział w oczach wiarę. No i sam zresztą doświadczał tej wiary, mocy wiary, kiedy właśnie widzi się pielgrzymów, którzy chociaż przez parę sekund dotykają historii, dotykają świętości i tradycji. Ojcze Stanisławie, ojcze Narcyzie, witamy serdecznie ponownie. Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I w kuluarach przed audycją mówiliśmy, że zaczniemy jeszcze raz taki ojca mini wykład o grobie świętym, żeby się może nie powtarzać, ale żeby wypełnić to, co należy wiedzieć. A więc i te rzeczy, takie ogólne przesłanie też, ale też i takie pewne ciekawostki. No i mówiliśmy, że warto powiedzieć o tych ostatnich pielgrzymach, którzy nawiedzili Ziemię Świętą. Myślę o głowie państwa, naszym prezydencie, panu Andrzeju Dudzie, i także pani premier, no i w ogóle ministrowie, którzy przybywają. I czuję się, że to są jakieś inne, prawda, odwiedziny. To nie tylko to, że trzeba tam być, trzeba tam włożyć głowę, że tak powiem, ale jest to coś więcej. Bardzo prosimy, panie ojcze profesorze.
Więc to są takie przeżycia, jakby powiedzieć, nadzwyczajne, które budują też samego człowieka, jego wiarę wzmacniają, kiedy widzimy ludzi potężnych tego świata. No bo widziałem tam, spotykałem naprawdę ludzi przeróżnych, czy premierów, czy królów, czy prezydentów, i widziałem zawsze, że żaden z nikt z Bożego Grobu nie wychodził taki sam, jak wchodził do środka. To jest przeciekawe, że wchodzą ludzie, którzy na przykład, no wiedząc może, nie wiem, trudno osądzać, mówić cokolwiek, mają władzę i tak dalej, otoczeni przez kamery, flesze i tak. Słychać, jest widać, jest po prostu wokół nich ten cały ruch, szum i tak dalej medialny. Kiedy wchodzą do środka, nagle widzimy, że mamy do czynienia z całkowicie innymi osobami, które jednak odczuwają, że to miejsce jest nadzwyczajne, to miejsce jest inne, i kiedy wychodzą z tego grobu, widać jest na ich twarzach wielokrotnie właśnie wzruszenie, czy nawet być może jakieś lekkie zamieszanie. Czyli niepewność, bo jednak to miejsce przemawia. Oczywiście inaczej, jeżeli chodzi o osoby, które są osobami wierzącymi, tak jak w listopadzie już była nasza pani premier, która bardzo pięknie w Bazylice Bożego Grobu, kiedy ją oprowadzaliśmy, wchodząc do grobu, Chrystusa poprosiła o chwilkę ciszy, o chwilkę modlitwy, pomodliła się. I stałem przy wejściu do Bożego Grobu, koło mnie stał przełożony Bożego Grobu, biskup grecki, główny przełożony grecki Bożego Grobu, który dosłownie szturchnął mnie w bok i mówi, ale mówi, ta pani premier wspaniale się modli. I ja wtedy mówię, popatrzyłem na niego i mówię, tak, księże biskupie, jej syn w tej chwili jest diakonem i w tym roku otrzyma święcenie kapłańskie, więc mamy do czynienia z kobietą, która wie, co to jest wiara i jest głęboko wierząca. Był pełny podziwu. I później oprowadzaliśmy ją po Bożym Grobie, zadawała bardzo ciekawe pytania, bardzo interesujące. Widać jest od razu, że chodziło tutaj nie tyle o samą historię, ile od strony wiary, właśnie autentyczność tego miejsca, jakie mamy potwierdzenia, że po prostu jak gdyby człowiek chciał czuć, że jest w tym miejscu autentycznym, tym pewnym, bo widocznie odczuł to wewnątrz Bożego Grobu, teraz szuka jakiegoś potwierdzenia od strony nauki też. Później w styczniu przyjechała właśnie para prezydencka, pan prezydent Duda z małżonką, i też mieliśmy spotkanie u nas w klasztorze w Kustodii Ziemi Świętej. Tak jak pani premier, czy później pan prezydent też byli w naszym archiwum, które prowadzę. pokazywałem przepiękne, wspaniałe polskie pamiątki i nie tylko, więc też była okazja pochwalić się tymi pamiątkami, które mamy polskie, przywiezione przez różnych pielgrzymów, czy to osoby dostojne, czy książąt, czy marszałków, które zostały przekazane dla kustodii, dla miejsc świętych, a później też wizyta w samym Bożym Grobie i też niesamowite wrażenie, kiedy para prezydencka później po zwiedzeniu Bożego Grobu przeszliśmy na chwilę do kaplicy Najświętszego Sakramentu i w tej kaplicy były przygotowane dwa kręczniki, na które oni przyklęknie się pomodlili. I w pewnym momencie miała rozpoczynać się nasza codzienna procesja w Bazylice Bożego Grobu. Nasi zakonnicy byli już przygotowani, bracia, do procesji. Widziałem, że czekali, żeby po prostu wyszli z kaplicy, bo muszą zaczynać. Taki jest status quo. Więc delikatnie poszedłem do pana prezydenta, dotknąłem ramienia, mówię: panie prezydencie, czas iść dalej. A on tylko tak delikatnie ręką mówi: jeszcze 2 minuty, dobrze? No więc nie śmiałem dalej oponować, mówię: poczekamy te 2 minuty, dałem sygnał braciom, mówię: 2 minuty i tak rzeczywiście stało. I później poszliśmy właśnie na Golgotę, na miejsce ukrzyżowania, tłumacząc, mówię, prosiłem, żeby przyklęknąć pod ołtarzem przy skale ukrzyżowania i włożyć głęboko rękę aż po łokieć tak, aby dotknąć skały w tym miejscu, w którym zatknięty był krzyż Chrystusa. Najpierw pan prezydent, później jego małżonka i kiedy wychodziła spod tego ołtarza, po dotknięciu skały miała łzy w oczach. Miała łzy w oczach i znów ten sam biskup grecki, który towarzyszył pani premier tam przy grobie, tym razem zauważył łzy u pani prezydent, u małżonki pana prezydenta i poprosił, podszedł do mnie i poprosił, mówi: poproś parę prezydencką i chodź z nami, pokażę im coś, czego normalnie ludzie nie mogą zobaczyć. Więc ja poprosiłem pana prezydenta, jego małżonkę, od razu mówię: tutaj biskup grecki zaprasza nas, musimy zobaczyć coś wyjątkowego, przypuszczam co to jest, ale idziemy. Zaraz poszliśmy właśnie za nim, pokazał, weszliśmy od strony klasztoru greckiego, od tyłu Golgoty, ukrzyżowania, gdzie widać jest skałę, od drugiej strony 10-metrowej wysokości, gołą skałę, jak ona głęboko, nisko schodzi do ziemi, czyli praktycznie właśnie na poziom kaplicy świętej Heleny, tego miejsca, gdzie został znaleziony krzyż Jezusa Chrystusa. I tego normalnie nie można zobaczyć, tam ludzie nie mogą wchodzić. To jest wyjątkowe. Ja byłem osobiście, będąc tam na miejscu, byłem pierwszy raz, widziałem tą skałę od strony właśnie tej greckiej, gdzie normalnie nie wpuszczają ludzi. I biskup zaznaczył im, poprosił, przetłumaczył, powiedział parze prezydenckiej, żeby zrozumieli, dlaczego ich zaprosił. Zaprosił ich tam dlatego, że jak on stwierdził, widzę u nich niesamowitą wiarę. Widzę, że to są ludzie naprawdę wierzący, dlatego poprosiłem, aby oni tutaj przyszli. Mówię, ja to rzadko się zdarza, rzadko proszę kogoś, aby tutaj przyszedł. Zobaczył tą skałę od drugiej strony, więc przetłumaczyłem panu prezydentowi. I taka była fajna sytuacja. Później zeszliśmy na dół, pożegnaliśmy się z parą prezydencką, poszli dalej pod ścianę płaczu, a my zostaliśmy przed Bazyliką Bożego Grobu z biskupem greckim właśnie, który jeszcze do mnie raz zwraca słowa i mówi: bingo. Bingo, czyli taka gra, która gdzie się gra po prostu rzuca kości, gdzie się wygrywa premię, a bingo to znaczy się, to jest taka podwójna premia. Mówi: chwała Polsce, mówi bingo, że ma taki rząd. Bo my w świecie greckim, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że państwo było zawsze połączone z kościołem, w tej chwili, mówi, ja się wstydzę za nasz rząd, bo tam ludzi wierzących prawie, że nie ma, tylko ateiści, mówi, a Polska, mówi, kraj katolicki, mówi, ma taką pani premier wierzącą i takiego prezydenta wierzącego, mówi, chwała dla was. Nie zapomnę, mówię tych słów, właśnie biskup prawosławny, grecki, który no, na pewno żadnego interesu w tym nie miał, żeby prezydentowi kraju katolickiego pokazywać takie miejsce, gdzie normalnie nie można wejść, w dodatku przy użyciu takich słów, podkreślając ich wiarę. Mówię, to jest przepiękne świadectwo, więc tak byliśmy zbudowani postawą naszego rządu, pani premier i pana prezydenta. Bardzo, bardzo przyjemna wizyta. Takie wizyty ja pamiętam, bo byłem tam zawsze, uczestniczyłem w różnych spotkaniach kolejnych prezydentów, czy to pana Wałęsy, czy później pana Kwaśniewskiego, czy później pana Lecha Kaczyńskiego, czy pana Komorowskiego. I to, ta ostatnia wizyta naprawdę była taka, jakby powiedział, bo tam zawsze uczestniczymy w tych spotkaniach ze względu na to, że jesteśmy jak gdyby przedstawicielami narodu polskiego i zawsze ambasada polska nas na takie przyjęcie zaprasza. Czy oprowadza, bo w Bożym Grobie Franciszkanie mają zawsze nie tylko przywilej, ale też obowiązek właśnie oprowadzania po Bożym Grobie ze względu na to status quo.
Z Komorowskim była pewnie obawa, żeby gdzieś nie wyszedł, prawda? Na jakiś ołtarz albo krzesło. Ale to tak wracając, czyli piękne świadectwo, ojcze profesorze. Ja myślę, że każdy z nas teraz pewnie ze zazdrością myśli, ten, który nie był jeszcze. No może będzie okazja być, ale nie wszyscy mogą być wszędzie. Ale właśnie poprzez opisy, poprzez świadectwo, poprzez książki możemy tam jakoś po części sobie to wyobrażać. Czyli można powiedzieć, cały czas patrzymy tak, Golgota, Góra Ukrzyżowania, a potem grób niedaleka odległość. Przecież to są właściwie kilkanaście metrów, prawda? Czyli to, można powiedzieć, jakby taki masyw górski, pagórki właściwie.
To jest pagórek, pagórki, to nie jest masyw górski, no,
pagórki, pagórki zabudowane właśnie poprzez bazylikę, poprzez budownictwo sakralne, przez wieki zagęszczone, ale na 99,9 miejsca te same. Tam były stopy Jezusa, tam lała się Jego krew, tam był wbity krzyż, tam był grób, tam jest grób, tam było złożone ciało, tam była energia zmartwychwstania, bo ta energia pozostała. Nawet ojciec wspominał, że aparaty naukowców nagle przestały działać. Jakby
tak.
takie oko Boga, prawda, się tutaj
energia.
A to wszystko opisane w sposób piękny w dziele życia, tak można powiedzieć, ojcze, bo zebrane są tutaj prace ojca i przemyślenia. Autentyczność Bożego grobu w Jerozolimie jeszcze świeżo wącham, pachnie tutaj tusz drukarski i papier. Wydawnictwo Calvarianum, ojca autorstwo. 600 stron dokumentu, ale przyswojonego taką metodyczną i też praktycznym językiem, z ilustracjami, z rycinami. 600 stron. Ojciec już jedną ofiarował pani Irenie Zelblęga, bo zdała dobrze odpowiedzi na pytania. Mamy jeszcze do dyspozycji 3 książki, które państwu prześlemy, i taki konkurs. Będą się pojawiać pytania cyklicznie, jak ojciec u nam będzie opowiadał, więc tylko zapamiętajmy teraz pytanie A, pytanie B, pytanie C, na które chcemy odpowiedzieć, i już za chwilę ojcze może po pierwsze padnie, nawet w nawiązaniu do audycji tej wcześniejszej, żeby zachęcić. W każdym razie warto z tym się zapoznać. Wiem, że ojca brat, też kapłan franciszkanin w Rzeszowie, no mówi, że ta książka od niedzieli ostatniej do dzisiaj cieszy się wielką popularnością. Zresztą ojciec, jeżeli to nie jest tajemnica, sam ileś tam podpisał autografów. Przyszła niedziela Kalwarii, również będzie okazja, żeby posłuchać Słowa Bożego, pomodlić się, zobaczyć ojca narcyza i dostać książkę, kupić otrzymać książkę z podpisem również.
Podpisem, tak.
Możliwy jest też.
Tak, prawda? Było w Bazylice Rzeszowskiej, Matki Boskiej, Rzeszow, gdzie brat jest ojcem, jest kustoszem przełożonym ojcu Bernardynów, tak samo w Kalwarii u ojca kustosza Azariasza, też u Bernardynów będzie promowana, więc poprzez kazanie przedstawiam właśnie tematykę książki. Nawiązując do tematyki, jesteśmy już w Wielkim Poście, o dwa kroki dosłownie od wydarzeń Wielkiego Tygodnia i od Świąt Wielkanocnych, więc jak najbardziej temat aktualny. A w dodatku w powiązaniu z tym, co się wydarzyło w Jerozolimie w październiku i teraz po otwarciu, po remoncie oficjalnym już kaplicy Kuły Bożego Grobu, temat jak najbardziej aktualny. Ale pamiętajmy o jednym, że to jest miejsce nadzwyczajne. Pielgrzymi, którzy przyjeżdżają do Ziemi Świętej, zawsze to ostatnie pragnienie, takie najbardziej głębokie, to jest to właśnie wejść do grobu Chrystusa i dotknąć tego miejsca. Dlatego wielokrotnie, kiedy ludzie stoją w tym miejscu, czekając na wejście, jak gdyby boją się, obawiają się, że nie wejdą, że wielokrotnie czeka się nawet do 2 godzin, trzeba czekać, aby wejść do grobu Chrystusa, że to się im po prostu nie uda. Nie wyobrażam sobie, że dla prawdziwego chrześcijanina, wierzącego człowieka, który przyjedzie do Ziemi Świętej na pielgrzymkę, nie móc wejść do Bożego Grobu, to była rzecz straszna.
Ojcze, ja mam już takie pytanie od ciebie, ojciec mi pomoże, tak mi przyszło teraz, a 12 to będą ojca. Kto uczestniczył w pogrzebie Pana Jezusa? Ojciec mi powie, ile osób to było? Bo ja tak dokładnie nie wiem.
Niewiele osób, te, które stały pod krzyżem, 3 Marie.
Tak, ale
był Jan.
I zostawmy już. I resztę niech ktoś dopowie.
Dobrze, mamy, mamy pytanie.
3 Maryje, święty Jan i kto jeszcze?
I kto
uczestniczył
w pogrzebie Chrystusa?
Pana Jezusa, tak, w Chrystusa.
Tak, to już jest pierwsze pytanie.
Tak, drugie B. Ojcze, trudniejsze może być.
Późniejsze może coś z historii sanktuarium. Może coś ruszymy. Na przykład, czy budowle, które dzisiaj możemy zobaczyć w miejscu na grobie Chrystusa, czy ktoś pamięta mniej więcej, z jakiego okresu pochodzą?
Jaki styl
i jaki to mniej więcej jest okres, bo od razu styl łączy się z okresem, z nazwą danego okresu.
Styl i okres budowli nad grobem pańskim.
Nad grobem pańskim. Te, które w tej chwili mamy, które się znajdują. Czyli całego kompleksu Bazyliki Bożego Grobu. To już bardziej pytanie takie techniczne, historyczne.
Czyli mamy tak A, B i C. Trzecie pytanie. Trzecia książka. Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie. Ojca Narcyzaki i Klimasa. Trzecie pytanie. Jeszcze nam przyjdzie myśl, czy już ma ojciec?
Na przykład, no, tu może być jeszcze to najbardziej trudniejsze. O co chodzi? Bo ci na przykład ludzie,
którzy... Jakie słowo klucz może takie coś powiedzieć?
Status quo.
Status quo. Co to, proszę Państwa, jest status...
Co oznacza? wystarcza dla bazyliki, dla życia wewnętrznego tych, którzy tam sprawują liturgię, którzy tam się modlą i tak dalej. Co to słowo oznacza, te dwa słowa, status quo?
Nie chodzi nam o tylko łacińskie...
Tak, nie chodzi o zespół muzyki rockowej status quo, tylko chodzi właśnie o status quo, o co to słowo oznacza dokładnie. I co ono oznacza dla Jerozolimy, dla Bazyliki Bożego Grobu? To może być najtrudniejsze pytanie, ale jest bardzo ciekawe.
Ojcze profesorze, powracamy jeszcze raz do Bożego Grobu. Książka to jest panorama tutaj historyczna dziejów tego miejsca. Jeśli można tak opisać, które momenty były najbardziej burzliwe, trudne, a które były takie no, chwalebne, świetliste dla Bożego Grobu, jeśli chodzi o przestrzeń, panoramę historyczną 2000 lat?
Wśród tych burzliwych to były najbardziej, myślę, że najtrudniejsze były początki. Pamiętamy, że w roku 70 po Chrystusie pierwsze powstanie, rebelia żydowska przeciwko okupacji rzymskiej, kiedy wojska Tytusa wchodzą do Jerozolimy, zdobywają miasto i podpalają świątynię pańską. Przestaje istnieć świątynia pańska, która dla Żydów była celem, była sednem ich religii, samego życia religijnego. Nagle przestaje istnieć, zostaje zniszczona. Dlatego też zbiera się synod żydowski, Żydów religijnych, rabinów w Jawnej, niedaleko obecnego Tel Awiwu i podjęta zostaje decyzja, że chrześcijanie, czyli minim, ci, którzy są naśladowcami Chrystusa, minim dosłownie z hebrajskiego oznacza heretycy, tak nazwano naśladowcy Jezusa Chrystusa, zostają wyłączeni z synagogi, nie mogą wchodzić już do synagogi i uczestniczyć w modlitwach żydowskich w synagodze. Dlatego też to jest taka data drastyczna dla chrześcijaństwa, która oznacza właśnie jak gdyby zerwanie wszystkich mostów ze strony Żydów z naśladowcami Jezusa Chrystusa. Dlatego też po tym roku, kiedy Żydzi zostają wynoszeni z synagogi i tak dalej, ze świątyni pańskiej z Jerozolimy, która jest zniszczona, więc i tak tam już nie mogą chodzić, te tradycje żydowskie, które wiązały się z miejscem ofiary Izaaka, z miejscem świątyni pańskiej, zostają przez naśladowców Jezusa Chrystusa przeniesione na wzgórze Golgoty. I to jest przepiękna sprawa, połączenie właśnie, jeżeli chodzi o teologię, ofiara Izaaka na wzgórzu Moria, ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie, tam Izaak zostaje ocalony, tutaj na wzgórze Golgoty Chrystus umiera na krzyżu, ofiarowany przez swojego Ojca. Różne inne tradycje, chociażby jak następna, taka piękna, która to jej potwierdzenie się możemy znaleźć u stóp Golgoty, schodząc na dół po schodach, znajdziemy kaplicę Adama, w której to widać jest pęknięcie skały. Jak wiemy z opisu ewangelicznego, kiedy Jezus umierał na krzyżu, zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje i skała pękła, skała, na której stał krzyż. I to pęknięcie jest widać u góry, przez szybę, stojąc na wzgórzu na Golgocie. I widać jest też u stóp Golgoty, w kaplicy właśnie Adama. I piękna tradycja, która mówi, że krew Jezusa, która wypływała z jego boku, z jego ran, spływając właśnie przez tą szczelinę w skale, spłynęła na dół do kaplicy Adama, gdzie zgodnie z tradycją właśnie judeo-chrześcijan, czyli naśladowców Jezusa Chrystusa, wywodzących się z religii żydowskiej, Adam został stworzony i pochowany. Czyli krew z boku Chrystusa spłynęła na czaszkę Adama, w ten sposób odkupiła cały świat. Czyli zamyka się jakiś cykl, pierwszy Adam, drugi Adam, czy nowy Adam, Jezus Chrystus. I stąd też bierze się ta piękna tradycja, ilekroć widzimy krzyż, stojący krzyż i u stóp krzyża czaszkę, wiemy, że ta tradycja pochodzi właśnie z kaplicy Adama, która znajduje się u stóp miejsca ukrzyżowania tam w Bazylice Bożego Grobu. Więc te tradycje zostają przeniesione na wzgórze Golgota przez tych Żydów, którzy zostają wyrzuceni z synagogi. To jest taka bardzo konkretna odpowiedź na to, że judaizm, czyli religia żydowska, nie akceptuje teorii, idei, ideału głoszonego przez Jezusa Chrystusa i jego nauczania. Czyli ci, którzy idą za nim, są wyklęci. Pamiętajmy o tym też, że to się wiąże z drugą taką ciekawą sytuacją. Istnieje w roku jedyny dzień, to jest dzień 24 grudzień, wieczór Wigilii naszej, Bożego Narodzenia. To jest jedyny dzień, w którym Żydzi, ci naprawdę pobożni, nie modlą się. Dlaczego się nie modlą? Żydzi, którzy się modlą zawsze wieczorem, w swoich wieczornych modlitwach proszą o błogosławieństwo dla tych, którzy się urodzą następnego dnia. Więc wiedząc, że 24 jest Wigilia Narodzin Jezusa Chrystusa, nie modlą się do dzisiaj, jak gdyby nie chcieli się modlić o mądrość, o to, aby znalazł zwolenników Jezus Chrystus, bo wiadomo, że dla nich jest uzurpatorem, jest fałszywym prorokiem. Więc to jest jedyny dzień wieczorem, kiedy Żydzi się nie modlą. 24 grudzień wieczorem w Wigilię Bożego Narodzenia. To jest takie następne potwierdzenie na to, że ten rozłam między judaizmem a chrześcijaństwem nastąpił. Trudno udawać, że go nie ma. I jeszcze taki trzeci przykład, odnosi się właśnie do modlitwy żydowskiej, tak zwanej Shmoneh Esreh, czyli modlitwy 18 modlitw, które wypowiadają w ciągu dnia, składających się z przekleństw i z błogosławieństw. 12 modlitwa wymieniana przez Żydów, to jest modlitwa, w której właśnie oni modlą się, mówiąc dosłownie, aby minim, czyli heretycy, byli przeklęci, aby nie byli obłogosławieni, lepiej tak, aby nie byli, nigdy nie otrzymali błogosławieństwa Bożego minim, czyli chrześcijanie. Czyli mamy właśnie tą sytuację ciekawą z roku 70, kiedy ci chrześcijanie zostają wyrzuceni pochodzenia żydowskiego ze świątyni i po prostu teraz jak gdyby już samoistnie zaczynają działać, czyniąc z Bożego grobu, z miejsca ukrzyżowania najważniejsze sanktuarium dla nich, dla ich wiary. I to, co zostaje później zachowane w ciągu tych pierwszych lat, aż do momentu, kiedy ta świątynia Bożego grobu i ukrzyżowania Kalwarii zostaje przysypana wielkim, potężnym nasypem przez cesarza Hadriana i w tym miejscu zostaje zbudowana świątynia pogańska, poświęcona, wyobraźmy sobie, na wzgórzu Golgoty, poświęcona bogini Wenus, bogini miłości. Natomiast na miejscu Bożego grobu poświęcona triadzie kapitolińskiej, Jowiszowi, Junonie i Minerwie. Czyli po prostu zbezczeszczone miejsca pańskie, miejsca męki pańskiej, jego pochówku dla jego naśladowców. Dlatego jeżeli chcieli osiągnąć, żeby wymazać pamięć męki pańskiej i tego, co się z Chrystusem działo w tym miejscu, oczywiście w tym przypadku przez cesarza Hadriana, przez okupację rzymską, to efekt był całkowicie odwrotny. Że właśnie chrześcijanie tym bardziej zapamiętali, bo przecież świątynia pogańska, wszyscy o tym wiedzieli, była zbudowana w miejscu, gdzie te wydarzenia naprawdę się wydarzyły, gdzie miały miejsce. Więc ci wszyscy, którzy mieszkali w Jerozolimie, chrześcijanie i tak dalej, tym bardziej pamiętali, że w tym miejscu znajdowała się Golgota i w tym miejscu znajdował się Boży grób. Czyli po prostu efekt, jak gdyby, który wychodzi na plus, na dodatną stronę dla istnienia, dla autentyczności Bożego grobu.
A takie lata świetliste, wieki światłości, czyli takiego względnego spokoju, były takie momenty, że spokojnie pielgrzymowano, modlono się?
Są takie momenty, dostęp. Oczywiście są takie momenty, na przykład w IV wieku, kiedy wybudowano pierwszą bazylikę, piękny kościół, wspaniały, w czasach Konstantyna, kiedy przyjeżdża do Ziemi Świętej Helena, matka Konstantyna, święta Helena, która odnajduje te miejsca, rozpoczynają budowę, oczywiście wszystko sponsorowane przez jej syna Konstantyna. W tym momencie rozwój pielgrzymek niesamowity, następuje niesamowity rozwój pielgrzymek, o czym pisze w szóstym rozdziale tej książki. Przede wszystkim pielgrzym z Bordeaux, który opisuje w detalach miejsca święte, jak one wyglądały, czy jeszcze dokładniej pielgrzymka mniszka hiszpańska Egeria czy Eteria, która opisuje wszystkie uroczystości, jakie miały miejsce w Bazylice Bożego Grobu w Wielkim Tygodniu. Ona w nich uczestniczy. I w tym momencie to jest też ciekawe, że w naszej liturgii, którą sprawujemy w Bożym Grobie w Wielkim Tygodniu, nastąpił taki niesamowity powrót właśnie do tych tekstów źródłowych. Czyli wiele, bardzo wiele wykorzystujemy w tej chwili z opisu Wegerii, z opisu pielgrzyma z Bordeaux i z lekcjonarza tak zwanego Ormiańskiego, który opisuje jak liturgię, która była sprawowana w Bazylice Bożego Grobu w V i VI wieku. Czyli jest to przepiękna liturgia, jedna z pierwszych liturgii Kościoła, jakie istniały, ustanowionych, zaakceptowanych, którą dzisiaj można przeżyć właśnie w Wielkim Tygodniu w Bożym Grobie. Oczywiście, jeżeli nie wypada akurat ten Wielki Tydzień, tak jak w tym roku mamy szczęście czy nieszczęście, że Wielkanoc obchodzimy równocześnie z wszystkimi innymi obrządkami, czyli prawosławnymi, Ormianami i tak dalej. No i w tym momencie, jak ja zawsze nazywam, że w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy te święta wypadają razem, Boży Grób zamienia się w wieżę Babel. Bo wtedy ze wszystkich stron słuchajcie z modlitwy. My modlimy się przy ołtarzu Marii Magdaleny. Kto by w Bożym Grobie wie, że to jest dosłownie odległości 10 metrów od kaplicy Bożego Grobu. Przed kaplicą Bożego Grobu, jako ta główna wspólnota, która ma największe prawa, jeżeli chodzi o Boży Grób, to są prawosławni. Swoją liturgię sprawują prawosławni. Z tyłu za grobem, przy kaplicy koptyjskiej, koptowie. Jeszcze za nimi z tyłu, przy grobie tak zwanym Józefa z Arymatei, sprawują swoją liturgię Syro-Jakobici. Natomiast na górze w galerii Ormianie. Więc taka ciekawa sytuacja, że w tym momencie, kiedy te wszystkie obrządki razem się modlą, śpiewają, grają nasze organy, no naprawdę trzeba się dobrze wsłuchiwać i wiedzieć, co się śpiewa, co się mówi, żeby zrozumieć współbrata, który stoi w odległości pół metra ode mnie. Niesamowite z drugiej strony bogactwo, bo wtedy widzi się naprawdę te wszystkie kościoły, te wszystkie obrządki, które przecież modlą się, obchodzą tą samą uroczystość, to samo święto. Czyli jednak to bogactwo w tej różności można podkreślić, Czasami bywa to przykre, bo wiadomo, że jeden drugiego chce przekrzyczeć, aby go było bardziej słychać, ale z drugiej strony jednak słychać jest to bogactwo niesamowite, które można przeżyć w Bożym Grobie.
No właśnie, niech ojciec już mi przypomni. Wiem, że miałem takie doświadczenie, taką iluminację szczególną. To było w zakrystii Bożego Grobu w Bazylice, że jest taka wielka tablica, wielki kalendarz pokazujący do 2070 albo 62
roku,
któregoś roku wszystkie święta, jakie będą wypadać, prawda, Wielkanoc,
tak, kiedy przypadają razem, kiedy 3 tygodnie, kiedy 5 tygodni.
Ja sobie uświadomiłem, że chociażby nie wiadomo, co mi nie będzie już na świecie, tak. Ojcze. A kalendarz już jest wydrukowany, prawda? Święta są już przewidziane.
To wszystko jest obliczone, oczywiście, tak.
Chociażbym żył nie...
Tak, czyli nie spodziewają się raczej, że dojdzie do jakiejś tam, jakiejś wielkiej zmiany i tak dalej, i do pojednania, bo tak rozmawiamy o ekumenizmie i wspaniała, przepiękna rzecz, ale w Jerozolimie jako taka nie istnieje.
I drukarz wziął do 100 lat do przodu już sobie wziął.
Jest gotowe, było tak i było, jest i będzie, tak zawsze mówią. To jest przysłowie, które jest zawsze aktualne w Ziemi Świętej w Jerozolimie. Tak było, jest i będzie. Tego możemy być naprawdę pewni, bo to jest to prawo jednak, nie będę wyprzedzał faktów,
tak,
które
ojcu,
panuje.
Jak chwała Ojcu mówimy.
Tak, tak. Więc no, trzeba po prostu przeżyć. Więc gdyby ktoś miał okazję pojechać, zobaczyć w czasie Wielkiego Tygodnia takie uroczystości, jak najbardziej polecam, bo też to są przepiękne uroczystości. Wchodzimy do Bazyliki Bożego Grobu i tak średnio w ciągu Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Niedziela spędzamy około 8 godzin modlitw w Bazylice Bożego Grobu. Czyli wychodzimy po 2 godzinach uroczystości, wracamy do klasztoru gdzieś na godzinę, za godzinę znów dzwonek i znów wracamy do Bożego Grobu, bo jest następna jakaś uroczystość. Więc to jest niesamowicie z jednej strony zmęczenie, a z drugiej strony niesamowite bogactwo, bo człowiek wraca naprawdę zmęczony, ale niesamowicie zadowolony, że tam był, no bo to
no
jest przecież...
No i Wielkanoc się zaczyna w sobotę już wielką wieczorem, prawda?
To jest ciekawe, bo my Wielkanoc...
Czy popołudnie, już popołudnie.
Nie, wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
My Wielkanoc w Bożym Grobie rozpoczynamy w sobotę rano o godzinie 7:30. Gdzie jako diakon właśnie śpiewałem już Exultet, czyli tą radosną nowinę, zwiastowanie o zmartwychwstaniu
Chrystusa.
Ale
Pan Jezus według tradycji jeszcze spoczywa w grobie.
Proszę, tak, ale ze względu na sytuację, ze względu na prawa panujące w Bożym Grobie, my tą mszę musimy rozpoczynać. Tak jest, bo o godzinie 13 Kościół Prawosławny obchodzi liturgię Świętego Ognia. I wtedy ściąga niesamowite mnóstwo pielgrzymów do Bazyliki i wtedy nie mamy szans cokolwiek spróbować modlić w jakikolwiek sposób. Dlatego też wyprzedzamy fakty. My mamy te godziny ranne, 2 godziny od 7:30 do 9:30, kiedy już śpiewamy przed Bożym Grobem Alleluja w sobotę rano. Więc jak to śmieją się, mówią, że w Jerozolimie Chrystus zmartwychwstał troszkę wcześniej.
Mhm. Ojcze, jak to wytłumaczyć naszym słuchaczom, myślę nam wszystkim, bo mamy taki pewien nieraz no, takie zdziwienie, bo przecież wiadomo, że mówi... Dokument Dominus Jezus, podpisany przez kardynała Ratzingera, przez Ojca Świętego. No, wiara Kościół Rzymskokatolicki jest tym właśnie Kościołem Chrystusowym. A na przykład takie miejsce jak Grób Pański, Bazylika Grobu Pańskiego należy w większości do prawosławnych, którzy, no, historia mówi, że oni nas odłączyli się od nas, prawda? Od tego nurtu głównego. Oni pewnie mówią, że to odwrotnie, no ale jednak no, prawda jest taka, że to my jesteśmy tutaj Kościołem Piotrowym, Chrystusowym Piotrowym, sukcesja apostolska. Anglikanie to coraz bardziej podkreślają.
Tak.
Jak to jest zrozumiane? No bo dlaczego mają tą większą część tej bazyliki?
Rozumiem? Ze względów politycznych.
A, politycznych.
Ze względów politycznych.
Czyli
tylko dlatego, że Grecja była poddaną, była zajęte, terytorium Grecji było zajęte przez Imperium Otomańskie.
Otomańskie?
Potem... Sułtana. Nie cara, sułtana.
Aha.
Sułtana ze Stambułu, obecnego Stambułu, kiedyś Konstantynopola.
A, w tym sensie, tak, religii.
Dlatego oni byli poddanymi sułtana i dlatego oni uzurpowali sobie wszystkie prawa do tych sanktuariów, bo franciszkanie, czyli katolicy, są przedstawicielami państw zachodnich Europy, imperiów zachodnich, którzy byli przecież właśnie czy w wojnie, otwartej wojnie z Imperium Otomańskim. Dlatego też uzurpowali te prawa. Udało im się wydrzeć z rąk franciszkańskich większość tych miejsc, najświętszych miejsc i do dzisiaj tak rzeczywiście pozostaje. Stąd się bierze właśnie ta sytuacja.
Tutaj się nie dziwimy, natomiast no, dla dobra wspólnego, dla pokoju, w pokoju Ziemi Świętej, Jerozolima, miasto pokoju, to wszystko jest tutaj, nikt nie rozdziera, nie cofa się czasowo. No cóż, tym bardziej to, że franciszkanie są zawsze tymi, którzy służą, prawda, miejscom świętym, nie tylko w Jerozolimie, ale w całym świecie, więc pełnić taką funkcję no, pokojową, nie trudno, żeby teraz, prawda, odwracać wszystko, jak to było na początku. Powracamy do tematu autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie. To temat tytułu książki, a my mówimy o tym Bożym Grobie. Jest z nami ksiądz ojciec profesor Stanisław Narcyz Klimas, franciszkanin. Jeszcze takie pytanie dla, powiedzmy, dla nas o tyle ciekawe, bo nie mamy takiej wątpliwości, ale wiemy, że niektórzy pisarze próbowali zrobić karierę na ten temat, co by było, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, co by było, gdyby w grobie spotkać, prawda, był taki kiedyś film, zaczyna się od tego, że widzimy tam ciało kości człowieka, prawda, niby. I więc to było od wieków takim jakimś takim, prawda, żeby nam, chrześcijanom tutaj dołożyć, taką nutę smutku przywołać, a tak jednak nie jest, mamy dowody, dowody na zmartwychwstanie Chrystusa, może o nich powiedzmy, jeśli tak można nazwać naukowo. Prawda, dowody, no fakty.
Fakty, bo dowodów jako taki nie ma, no bo nie mamy ciała Chrystusa.
Na tym polega wiara właśnie.
Oczywiście, że tak. Mały
korpus delikt.
Pusty grób, to jest niesamowite, to jest ten nonsens, jak nazywają, że puste miejsce, które świadczy o tym, że ta religia jest prawdziwa, czyli coś pustego przekonuje o tym, że ta religia ma sens, że naprawdę to wszystko się wydarzyło. Czyli z jednej strony grób, czyli jako zwiastun śmierci, zwiastun czegoś, co kończy pewien okres, etap w życiu człowieka, a z drugiej strony tutaj w tym przypadku Jezusa Chrystusa dopiero naprawdę zaczyna.
Zauważmy, kiedy na przykład szukamy dowodów na to, że istniał Aleksander Macedoński, czy jakiś król wielki, no to otwieramy kryptę, patrzymy kości, badamy DNA, jest, prawda, był. I tu są jego szczątki. Natomiast tu w przypadku Chrystusa Zbawiciela właśnie pusty grób jest dowodem na to, że jest.
Że istniał. Ciekawa jest sytuacja, bo w latach 70. znaleziono w Jerozolimie, w północnej części miasta, groby, w których znaleziono właśnie człowieka, kości człowieka ukrzyżowanego w Mishmar HaGvul, tak się dosłownie nazywa to miejsce, gdzie był napis i chcieli właśnie, szukano sensacji, chciano nakręcić film na ten temat, właśnie pokazując, że znaleziono prawdziwy grób Jezusa Chrystusa i znaleziono jego ciało. Czyli prawda o zmartwychwstaniu kompletnie nie miała miejsca, ale jak się okazało, sami archeologowie żydowscy, którzy pracowali w tym miejscu i tak dalej, znaleźli jednak napisy z imieniem, że chodziło o pewnego Jana, czyli nie chodziło o Jezusa. Na początku znaleziono tylko J, więc byli przekonani, że chodziło o Jezusa. Okazało się, że nie, że znaleziono kości jakiegoś tam Jana, którego to był grób, który umarł właśnie mniej więcej w tym samym okresie. Wiemy, że ukrzyżowanie to była ogólna kara stosowana przez Rzymian, nie tylko przez Rzymian, tak samo przez Imperium Perskie, inne imperia tego świata, inne mocarstwa, i że zginął śmiercią właśnie krzyżową, został ukrzyżowany, czyli potwierdzenie, z drugiej strony okazało się właśnie też dowodem na fakty historyczne, że rzeczywiście takie ukrzyżowanie miało miejsce i w tym czasie ta kara była stosowana, więc tym bardziej Jezus Chrystus w ten sam sposób mógł zginąć, ale okazało się, że nie chodziło tutaj wcale o ciało Jezusa Chrystusa i nie był to grób Jezusa Chrystusa.
Pusty grób. Ojcze profesorze, a takie pytanie, które nieraz przychodzi na myśl dzieciom, w czasie młodzieży na katechezie, nie wiem jak teraz, czy może jest im łatwiej, ale na przykład pytają się, dlaczego akurat wybrał Pan Bóg taki, a nie inny okres historii? Czy na przykład nie można byłoby 100 lat później, czy 200 lat później, czy wcześniej? A dlaczego akurat to miejsce, ten czas, bo wiadomo, że Pan Bóg wybrał epokę, prawda, tą, że akurat Rzym panował, że Izrael był pod panowaniem takim, a nie innym, że był Herod, że no tu i teraz konkretne. Czy historyk tutaj ma jakąś podpowiedź, czy po prostu
myślę,
też
że wybrał jeden z najtrudniejszych okresów, jeżeli chodzi o Ziemię Świętą, o Bliski Wschód w ogóle. Wiadomo, że pod panowaniem rzymskim doszło do tego, że po prostu w pewnym momencie poprzez rebelie, które były prowokowane przez Żydów religijnych przeciwko okupacji rzymskiej, po prostu wojska rzymskie wyrzuciły Żydów Ziemi Świętej, rozpędziły ich, jak to mówią, na cztery strony świata. Czyli w Jerozolimie w tym czasie nie pozostali Żydzi, pozostała ich dosłownie garstka na Syjonie i tyle. Wszyscy inni zostali rozrzuceni. Część uciekła do Galilei, do Tyberiady, a część po prostu uciekła do zachodniej Europy, czy do innych części świata, czy do obecnej Turcji. Dlatego też musiał nastąpić jednak jakiś okres kryzysowy w relacjach narodu wybranego z Panem Bogiem. Że po prostu tych rzeczy nazbierało się już za dużo, patrząc od drugiej strony, że po prostu nadszedł czas, gdzie ta cierpliwość Pana Boga się naprawdę wyczerpała. Przecież mamy na kartach Starego Testamentu tyle momentów krytycznych, jeżeli chodzi o relacje narodu wybranego z Panem Bogiem, a tym razem rzeczywiście okazja była wyjątkowa ze względu na sytuację historyczną, jaka panowała w Ziemi Świętej. Czyli tak jak ojciec wspomniał, i król Herod, i problemy rebelii żydowskiej, zbezczeszczenie świątyni pańskiej przez samych Żydów, później oczyszczenie jej, zajęcie znów przez wojska pogańskie, sprowadzenie do kultu pogańskiego. To było coś, co było naprawdę rzeczą niesamowitą, niewyobrażalną. Dlatego też osiągnęło w tym momencie maksimum, jak gdyby powiedzieć, upadku i też nadeszła ze strony Boga właśnie ta sytuacja, to upomnienie ostateczne, kiedy naród wybrany zostaje wypędzony naprawdę Ziemi Świętej. Nie do niewoli, tak jak za czasów babilońskich, tylko po prostu rozpędzony na cztery strony świata.
Jeszcze wracając do tej relacji, prawda, judeo-chrześcijańskiej granicy, prawda, jak to jest daleko nam jeszcze blisko, ale gdzieś czytałem, nie pamiętam dokładnie, kto to mówił, że jakże powinniśmy być wdzięczni świętemu Pawłowi. Że święty Paweł swoją mądrością, tym zdaniem znawcą prawa rzymskiego, wyraźnie nakreślił te granice, gdzie czym się uczniowie Chrystusa mają wyróżniać. Że gdybyśmy poszli, święty Piotr mi wybaczy, za jego myśleniem, no to mielibyśmy synagogi kościelne, byłyby kobiety osobno traktowane, byłyby zwyczaje żydowskie tylko pokropione po chrześcijańsku. Czy taka jest prawda? Czy to właśnie święty Paweł nas wyprowadził na ten właśnie kościół, gdzie nie ma Greka, Żyda, Poganina, wszyscy jesteśmy w Chrystusie czymś
tak,
innym?
Tak, święty Paweł tego dokonał, ale tutaj chwała Bogu, że święty Piotr też zrozumiał, bo jednak w tym momencie...
Było starcie jerozolimskie, tak można
tak,
powiedzieć.
Tak, oczywiście w hierarchii kościelnej święty Piotr miał niesamowitą przewagę nad świętym Pawłem. Jednak był bezpośrednim Jezusa Chrystusa.
Był papieżem pierwszym.
Święty Paweł nie. Więc tutaj święty Piotr naprawdę miał przewagę pod tym kątem, gdyby on w pewnym momencie nie zrozumiał, że to jest właśnie osoba świętego Piotra, że on wielokrotnie reagował spontanicznie, tak jak odczuwał sercem, a dopiero później się zastanowił nad tym, co zrobił. I tym razem okazało się, że też tak samo zareagował, przecież było spotkanie, był synod w Jerozolimie, ale wcześniej było spotkanie między Piotrem i Pawłem w Antiochii w Syrii. Dzisiaj to miasto znajduje się już w Turcji, gdzie doszło do starcia i gdzie czytamy wśród wersetów biblijnych dosłownie, że złapali się za brody. Pokłócili się do tego stopnia właśnie o tą kwestię, czy chrześcijanie, którzy przechodzą z pogaństwa do naśladowców Jezusa Chrystusa, czyli stają się chrześcijanami, mają przyjmować wszystkie zwyczaje żydowskie, obrzezanie i tak dalej, czy mają być w ogóle zaakceptowani, czy też nie. I święty Paweł ostro postawił sprawę na ostrzu noża, że Jezus Chrystus, jego głoszenie tej nowej wiadomości, tej radosnej wiadomości, mówiło o całym świecie, mówiło o wszystkich ludziach, nie tylko o Żydach. I dlatego też później poszli porozum do głowy jeden i drugi i na Soborze w Jerozolimie właśnie w roku 50 spotkali się i ustalili, że pewne tradycje, które są szanowane przez Żydów, chrześcijanie, którzy przychodzą z pogaństwa, muszą zaakceptować, ale nie wszystkie, na przykład nie muszą być obrzezani. Jednostek podstawowych, więc nie muszą być obrzezani, nie muszą oznaczać tej swojej przynależności do narodu wybranego poprzez ten znak, gest fizyczny, więc mają się powstrzymać tylko od ofiar, od spożywania mięsa, które zostało ofiarowane bożkom pogańskim w świątyni i mają się też powstrzymać od zwierząt, które zmarły, zostały zabite przez uduszenie. Czyli z tych zwierząt ma być wypuszczona krew. Krew wiadomo, że w świecie żydowskim oznacza życie, oznacza sedno, oznacza centrum, wszystko, więc dlatego też z takiego zwierzęcia musi być wypuszczona krew. To, co jest dzisiaj do dzisiaj stosowane wśród Żydów, chociażby kwestie tutaj uboju rytualnego w Polsce, o którym mieliśmy do czynienia w tamtym roku, czy dwa lata temu dyskusję na ten temat. Więc tutaj to zostało narzucone jako obowiązkowe do zachowania, ale inne rzeczy całkowicie zostały odrzucone. Więc chrześcijanie mogli wstępować do Kościoła Chrystusowego bez ograniczeń, bez obostrzeń, oprócz tych dwóch przypadków, więc po prostu byli wolni.
No właśnie, w ten sposób to rozumiemy. Jeszcze jedna kwestia, zanim przypomnimy pytania i czekam na telefony od Państwa. Tutaj pojawia się też taka kwestia, jak na przykład świat, no ten żydowski, bardzo bogaty, prawda, w symbole, bardzo bogaty też, odbił się chcąc, nie chcąc, mówiąc tak delikatnie, na naszym też tutaj chrześcijańskim wymiarze, bo przecież mamy tutaj pierwszych świętych, mówimy o świętym Dawidzie, mówimy o świętym Abrahamie, o świętym Mojżeszu. Jak, ojcze, tam się to żyje na co dzień? No bo można powiedzieć, że mamy swoich świętych, prawda, wspólnych. I, no, bracia, że tak powiem, Żydzi, no i chrześcijanie. Ortodoksi i katolicy, i łacinnicy. Czy następuje jakaś wymiana myśli, czy raczej jest to taki pewien delikatny, ale nie tak może mocny mur, jak między Palestyną a Izraelem?
Więc o pewnej sprawie lepiej nie dyskutować.
No właśnie, bo tak się pytam delikatnie.
Dla nich pewna świętość jest nasza świętość i po prostu na ten temat nie dyskutują. Z tym, że nie ma w judaizmie, tak samo zresztą jak w islamie, jak u muzułmanów, nie ma pojęcia świętości człowieka. I człowiek nie może być święty, nie może być czczony absolutnie.
Święty tylko, jest tylko Bóg.
Tylko Bóg, oczywiście, że tak. Dlatego też ani żadne obrazy, żadne przedstawienia Pana Boga i tak dalej. Pamiętamy historię Złotego Cielca na Synaju.
Ale ojcze, a cadykowie tak biegną na przykład do Leżajska czy gdzieś tam.
To nie jest dla nich święty. To jest człowiek, to jest szef szkoły rabinistycznej.
To jest więcej niż rabin.
Oczywiście, więcej niż rabin. Wyjątkowy człowiek, który przekazywał wiedzę o Bogu, który wskazywał drogę do zbawienia, ale nie jest świętym. Nie jest świętym. Dla nich to jest po prostu jak gdyby przypomnienie tego, idąc do jego grobu, przypomnienie jego nauczania, tego wszystkiego, co on przedstawia, aby o to dbać, aby to przekazywać z pokolenia na pokolenie. Czyli po prostu to jest taka, to nie tylko tutaj w Leżańsku, ale na całym świecie. W Izraelu każdy jakiś z poważniejszych rabinów także dzisiaj ma swoją szkołę, w której, do której należy iluś tam uczniów. Jeżeli on umiera, to ci uczniowie dalej pamiętają o nim, o jego nauczaniu, jak gdyby kontynuują to jego nauczanie. Więc im bardziej znany to był rabin, im bardziej miał wpływ na środowisko żydowskie, w którym żył, tym więcej będzie miał naśladowców, tym więcej będzie przyjeżdżać na jego grób. Pamiętam w Jerozolimie przecież, jak kilka lat temu zmarł główny rabin Jerozolimy, dosłownie do Jerozolimy zjechało się ponad 700 tysięcy Żydów ortodoksyjnych, więc pamiętam Górę Oliwną, tam gdzie znajduje się cmentarz żydowski, ta Góra Oliwna była cała czarna, pokryta tą niesamowitą masą tych Żydów, którzy ściągnęli na jego pogrzeb z całego świata, bo jednak to był główny rabin
ortodoksów, hasydów, tych takich, którzy wywodzą
Żydów
się...
Żydów ortodoksyjnych, oczywiście.
Nie bójmy się tego powiedzieć z polskiej tutaj rzeczywistości, przecież z południa i tutaj Rumunia,
tak, oczywiście, wschodnie granice, wschodnie terytoria, czy polskie, czy zachodnie Ukrainy dzisiaj i tak dalej, czy Białorusi, tak, to jest centrum właśnie ruchu hasyckiego.
Jak ten odłam powstał, jeśli można, to była taka też bardziej taka odnowa pewna liturgiczna, odnowa religijna,
reforma religijna. Reforma, nie tylko liturgiczna, jeżeli chodzi o zasady, o interpretację pięcioksięgu mojżeszowego, czyli Tory, czyli wyznanie, to jest też czas, kiedy trochę wcześniej powstaje w Polsce, zostaje napisany sławny Shulchan Aruch, czyli sławna księga interpretacji prawa żydowskiego, której podawane jest w detalach, to jest księga około 600-stronicowa, której podawane jest w detalach, są podawane zwyczaje, tradycje. Podam ciekawostkę, na przykład kiedy trzeba obcinać paznokcie, przed rozpoczęciem szabatu, na ile, na jaki czas, na ile i jak długi to ma być czas przed rozpoczęciem szabatu, czyli ma być to przynajmniej na godzinę przed rozpoczęciem szabatu, bo zaraz po obcięciu paznokcie rosną najszybciej. Aby nie złamać szabatu, trzeba po prostu je obciąć przynajmniej godzinę wcześniej i wtedy one już zaczynają rosnąć powoli, czyli nie łamie tego prawa szabatowego. I to są podane wszystkie interpretacje w detalach, jak pewne prawa trzeba obchodzić, jak je stosować, jak respektować, a jeżeli można, to trzeba je obchodzić. Są takie tradycje żydowskie.
Kroki szabatowe tak zwane.
Tak, oczywiście droga szabatowa 1892 kroki, którą można ominąć na przykład zanosząc do swoich znajomych w tej odległości kromkę chleba. Tam, gdzie jest kromka chleba w danym domu, tam jest mój dom. Więc jeżeli zaniosę sobie tą kromkę chleba do moich znajomych w tej odległości drogi szabatowej, od tamtego domu będę mógł następne 1892 kroki iść i w następnym domu znajdę następną kromkę chleba i tak będę mógł sobie chodzić, aż dojdę do celu. W jakiejkolwiek odległości by się nie znajdował, więc to jest interpretacja. Czy innym jeszcze stosowaniem, obejściem prawa szabatowego jest chociażby to, że nie można poruszać się po ziemi. Więc są tacy specjaliści, którzy wkładają sobie butelkę z wodą pod siedzenie i jadą samochodem, bo oni przecież nie są na ziemi, są na wodzie.
Wszystkie... No to chyba to, co piętnował Pan Jezus. Że
każde prawo można obejść, każde prawo...
Rytualne traktowanie, takie jak zimne, prawda?
Oczywiście, tego, co... jeżeli chodzi na przykład o istnieje sławny kibuc, czyli coś w rodzaju dawnego kołchozu naszego tutaj w Polsce, w Izraelu bardzo popularny, chociaż ostatnio...
PGR-u takiego.
Tak, PGR-y nasze dawne, chociaż to podupada ta idea. Koło Nazaretu znajduje się taki właśnie PGR kibuc, który zajmuje się hodowlą wieprzowiny. Zwierzę nieczyste, nie może być hodowane na ziemi świętej, a jednak kibuc istnieje, prosperuje. Przyszła rada rabinistyczna właśnie do zarządców, do rządzących tym kibucem, prosząc o to, aby przestali hodować, bo zakazuje tego prawo, Pismo Święte. Więc przestali hodować na ziemi, wybudowali hangar na słupach żelbetonowych podniesiony pół metra nad ziemią i hodują te świnki do dzisiaj, bo już one nie chodzą po ziemi świętej. Można obejść prawo, można.
A kto to świnie je w takim razie?
Oj, tam przecież Żydzi jest w Izraelu. Mamy społeczeństwo gdzieś ponad 30%, którzy nie wierzą w nic. Bóg pieniądza. Bóg pieniądz to jest to. Więc dla nich
to nie jest jednoznaczny Żyd to wierzący.
Nie. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
Są też ateiści.
Mamy tą grupę największą, która jest wierząca. Zresztą tak jak u nas też, że są ci, którzy są naprawdę praktykujący, są ci, którzy pójdą do kościoła tylko z okazji jakichś większych świąt czy pogrzebu.
Popielec.
Tak, oczywiście. A są tacy, którzy nie pójdą w ogóle. Tak samo jest wśród Żydów identycznie. Tak samo zresztą w religii muzułmańskiej. Tutaj nie ma różnicy. Procentowo mniej więcej byśmy mogli powiedzieć, że się zgadzamy.
Są ci, którzy chodzą i ci, których wniosą.
Wniosą do środka, tak.
Rozmawiamy dalej. Boży Grób, tematy związane z Biblią, z Ziemią Świętą, naoczny świadek tej ziemi to ojciec profesor Stanisław Narcyz Klimas. Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie to są książki do wygrania w dzisiejszej audycji naszej, nocnej, czyli wieczornej. Przypomnę, uwaga, zaczynamy już telefony, przyjmujemy pierwsze pytanie. A. Pogrzeb Chrystusa, kto w nim uczestniczył? Ojciec podpowiedział, że mamy świętego Jana i Maria Magdalena i Maria.
Trzy Marię, tak.
Trzy Marię. I dalej kto? Potem B. Jaki styl panował w czasie budowania budowli nad Grobem Pańskim?
Tak, obecnej budowli, tak, obecnej. To istnieje dzisiaj, tak?
Styl jaki to był okres? Styl i okres. I C. Status quo rozumiane dla Jerozolimy, dla Bożego Grobu.
Do
Co to oznacza dla Bożego Grobu? Czekamy na telefony, a więc przy okazji rozmowy, przy okazji telefony z pytaniami i może ktoś będzie chciał odpowiedzieć i otrzymać od nas nagrodę. Trzy te książki, które wydawnictwo Calvary Janu przypomniało, wydrukowało 600 stron ryciny, zdjęcia i przede wszystkim przepiękna treść dla pogłębiania naszej wiedzy. Zapraszamy już za moment. Pierwsze telefony, 19 minut po 22. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Dokąd zmierzę, bo nie daj Boże, prawdę powiem. Miast pytać stać orków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, pytaj świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej pogroź szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, chowa i zdominę, chowa i zdominę, chowa i zdominę, dokąd zmierzasz, Panie?
I odbieramy telefony pierwsze. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy, kto jest z nami. Witamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Włodzimierz, Wielkopolski.
Witam panie Włodzimierzu. Pan z pytaniem, czy odpowiedź na jakieś pytanie do naszego konkursu, z czym pan przychodzi?
Odpowiedzi na pierwsze pytanie.
Pogrzeb Chrystusa, Pana Jezusa, kto w nim uczestniczył? Czy Maria, Święty Jan i...
Czy Maria, Święty Jan, Nikodem i Józef z Arymatei.
Dokładnie.
Dobrze?
Dobrze się zgadza. Oczywiście mogli być gdzieś tam z daleka inni świadkowie jeszcze, ale ci bezpośredni to były te osoby właśnie.
Bardzo pięknie.
Najświętsza Maria.
Panie Włodzimierzu, ma pan jeszcze jakieś pytanie do księdza, do ojca profesora?
No nie mam, bo słuchany byłem.
To proszę pozostać jeszcze za chwileczkę, ja pan mi poda swój adres, żeby przesłaliśmy tutaj tą książkę dla pana, tę książkę. Natomiast ojciec profesora jeszcze opowie w skrócie. Jak wyglądał pogrzeb w ogóle w ówczesnym czasie, świecie? Jak to wyglądało? Spieszono się bardzo, żeby w jednym dniu namaszczono ciała wszystkich, nie wszystkich, bogatszym, niebogatszym. Jak to wyglądało? Cały rytuał pogrzebowy w czasach Jezusa.
Tak, namaszczano wszystkie ciała, wszystkie oczywiście obowiązkowe. Jeżeli chodzi tutaj o pogrzeb ze strony żydowskiej, to jest niesamowite, jakby powiedzieć, uczynek miłosierdzia względem ciała, względem tego człowieka, który musi być pochowany. Jak podkreśla już Stary Testament czy tradycja żydowska, nie ma gorszej kary dla Żyda niż to, żeby nie móc być pochowanym. To jest najgorsza kara, jaka może spotkać Żyda wierzącego. To, że nie może być złożone jego ciało w ziemi, nie może być pochowane. Dlatego też przykładają tak wielką wagę do tego, do zwyczajów pogrzebowych, stosując te wszystkie tradycje, które są podawane, czyli tak, namaszczenie wonnymi olejkami, zabalsamowanie ciała, owinięcie w płótna, w prześcieradła, bo oczywiście nie używają trumny. Tak zresztą jest jak do dzisiaj też ci Żydzi naprawdę religijni są w ten sposób tak samo grzebani, bez użycia trumny, zawinięci w prześcieradło. I tak samo to wyglądało w czasach Jezusa Chrystusa. I tutaj pod tym kątem, jeżeli chodzi, to mają naprawdę szacunek dla nich, że zachowali te wszystkie tradycje związane co do pochówka, ale nie tylko, co do codziennego życia. I dlatego myślę też, że Żydzi, pomimo tego, że byli rozproszeni po całym świecie, jednak przetrwali, zachowali swoją wiarę, zachowali swoją religię i dzisiaj możemy zobaczyć to doskonale w Jerozolimie, że ta religia funkcjonuje, jest i istnieje i te wspólnoty żydowskie istnieją.
Czyli do dzisiaj nie ma w ogóle trumien? Tak?
Nie ma, nie używają trumien. Tak samo zresztą, jeżeli chodzi o stronę muzułmańską, tak samo przenoszą tylko w zbitej na szybko skrzyni z desek, tylko aby przenieść, dostarczyć ciało, czyli trupa na cmentarz, a później składany jest sam zawinięty w prześcieradło bezpośrednio już do gołej ziemi.
A jakoś ubrany? Tak.
Zawinięte prześcieradło, tak. Zawinięte prześcieradło. Obmyte ciało. Jeżeli jest czas, to nabalsamują. Ci wierzący naprawdę balsamują nadal. Ci inni muzułmanie na przykład nie. Składają po prostu, tylko posypują, aby nie było czuć. Dlatego też ważne, to się wiąże też z kwestią klimatu, że wiadomo, jeżeli jest gorąco, to ciało kiedyś nie mogło za długo przebywać, bo się zaczęło rozkładać błyskawicznie, więc to balsamowanie też zabezpieczało przed rozłożeniem się błyskawicznym, przed przykrymi zapachami i tak jest stosowane do dzisiaj.
A na wojnie żołnierze, na przykład izraelscy?
Tutaj jest inny problem. Tutaj właśnie dlatego też były tak zwane okresy przerwy w walce, aby móc zebrać zmarłych, zabitych i pochować ich błyskawicznie gdziekolwiek w miejscu, byle ich pochować w ziemi, żeby ich kości się nie walały. Wiem, przypominamy sobie przecież ze Starego Testamentu króla Ahaza, który sprzeniewierzył się Panu Bogu, jego żona Jezabel i właśnie to, co przepowiedział mu prorok Eliasz, król Achaz, zginął na polu bitwy i nie mógł zostać pochowany. Psy rozwłóczyły jego kości, to znaczy się spotkało króla izraelskiego najgorsze przekleństwo, jakie mogło się wydarzyć, czyli ten król był oczywiście odrzucony przez naród wybrany.
Czyli bardzo taki strach przed zmarłymi i też, można powiedzieć, szacunek do ciała.
Szacunek dla ciała.
Nawet
tak,
wroga.
Zmarłego,
nawet wroga.
Tak, nawet dla wroga, tak.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Dzień dobry, czy to jest Radio Maria?
Radio Maria, tak, słuchamy panią.
Czy
bardzo
ja mogę do tego konkursu przystąpić?
Bardzo dobrze. Pani chce otrzymać książkę. Mamy pytanie B i C jeszcze. Które pani wybiera?
Tak, chcę to ostatnie, jeżeli chodzi o status quo.
Status quo. Jakie pani imię, jeśli można?
Barbara.
Pani Barbara. No właśnie, co oznacza to status quo dla grobu, w grobie pańskim, że tak powiem, w Bazylice Świętego Grobu?
To znaczy to taki status quo, który powstał za czasów Imperium Osmańskiego, wydany na mocy firmanów, czyli osmańskich, czyli takiego dokumentu wydanego przez sułtana, który używany jest w Ziemi Świętej i odnosi się do stosunków pomiędzy wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na terenie Izraela i autonomii palestyńskiej, który zakłada, że jest to niezmienna własność i prawa posiadane przez każde z tych wyznań w poszczególnych sanktuariach, sposobu też wypełniania obrządów religijnych. I to jest niezmienne. Tam prawdopodobnie chyba od 1852 roku.
Ojcze profesorze, coś jeszcze zapytamy panią?
Czy... Tak, data dokładna. Tutaj jeżeli chodzi o autonomię Izrael, tutaj nie dotyczy jako takich państw, tylko odnosi się w konkretnie tylko do, wyłącznie do sanktuariów. Czyli Boży Grób, Bazylika
tak,
Bożego
Bazylika
Narodzenia
Grobu
w Betlejem
Bożego.
I Grób Matki Bożej.
Matki Bożej w Jerozolimie.
Tak, czyli to
tak,
nie jest jakiś
nie
aspekt.
Tego, tak.
Tak, tak, nie jest aspekt polityczny, tylko wybitnie właśnie religijny, kwestia konfliktów między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Ale dokładnie pani opisała i datę, i sam dokument, i czego to dotyczy, do czego się odnosi, także odpowiedź bardzo dobra.
Zaliczamy?
Tak jest.
Oczywiście. Pani Barbaro, już za chwileczkę pani poda mi swoje namiary. Ksiądz profesor jeszcze nam tutaj.
Również.
A, do Miechowa, tak, do Bożego tak, Grobu. Tak. Będziemy mówić o Bożych Grobcach. No właśnie, kiedy profesorze, i cała idea zakonu Bożogrobców, jak się zrodził, jak się zrodziła i teraz co robią Bożogrobcy dla Bożego Grobu? Może ten aspekt, a ja zaraz przepytam panią Barbarę o adres.
A więc jeżeli chodzi o ideę Bożogrobców, wiadomo, że idea zakonów rycerskich wywodzi się z okresu średniowiecznego. Tam mamy do czynienia na przykład z templariuszami, czyli ci, którzy zostali założeni jako ci, którzy posługiwali pielgrzymom, opiekowali się pielgrzymami, a później używając też miecza, walczyli w obronie miejsc świętych, wyzwalając te miejsca święte i broniąc pielgrzymom przy pomocy broni. Później drugim takim zakonem był zakon johannitów, czy rycerzy maltańskich, tak dzisiaj znamy właśnie ten zakon, który po prostu tak samo zajmował się przede wszystkim na początku, dbał o chorych, opiekował się chorymi, rannymi pielgrzymami i główna ich siedziba znajdowała się właśnie w pobliżu Bazyliki Bożego Grobu w dzielnicy Muristan, dzisiaj znajdująca się taka dzielnica, mała dzielnica naprzeciw Bożego Grobu. Do tych zakonów rycerskich zaliczali się także rycerze teutońscy, u nas znani jako krzyżowcy założeni na przedmieściach świętego Jana z Akry, później przenieśli się do Europy i na terytorium zaproszeni przez księcia Mazowieckiego dotarli także tutaj, jeżeli chodzi o naszą historię polską i znamy dokładnie tą historię, będę wnikał już szczegóły. I później na bazie tych właśnie zakonów rycerskich powstały kolejne całe inne. Kiedy wyprawy krzyżowe kończą jak gdyby swoje istnienie, rację bytu w Ziemi Świętej, idea szczytna, idea obrony miejsc świętych już nie przy pomocy miecza, nie przy pomocy walki, tylko przy pomocy różnych środków finansowych, przy pomocy dbania o sanktuariów, organizowania pielgrzymek i tak dalej, została podjęta przez różne zakony, wśród nich właśnie zakon Bożogrobców, czyli tych bezpośrednio, którzy kiedyś służyli w samej Bazylice Bożego Grobu.
No właśnie, my się tak też ostatnimi czasy bardzo modne, popularne były te książki, te quasi historyczne, takie przygodowe, bo mamy tak templariuszy, widzimy na przykład wielka ich, że tak powiem, przywilej, bo mają cmentarz taki na Watykanie, za murami Watykanu, tak, przy Bazylice Świętego Piotra są właśnie, patrzę, nazwiska niemieckie głównie, to są ci, którzy bronili właśnie miejsc świętych
tak.
I powrócili potem, nie wiem, czy ich prochy,
mimo,
czy...
że nastąpiła kasata całkowita w 1312, wiemy, król Filip IV, francuski, piękny tak zwany, papież, który wydaje bullę oficjalną, którą znosi istnienie zakonu templariuszy, prześladowania i tak dalej. Ciekawostka tutaj z tej strony, że...
Ale wymienimy jeszcze, to są templariuszy od templum, świątynia.
Od templu, świątynia, wiem, tak, zostali założeni w Jerozolimie, właśnie
też.
Przy tak, świątyni pańskiej, w obronie miejsc świętych
od
i pielgrzymów.
Templum świątynia, Johannici,
którzy się zajmowali przede wszystkim na początku jako ci, którzy dbali o zdrowie pielgrzymów, w obronie samych pielgrzymów, później oczywiście przy użyciu broni czy miecza. Dzisiaj rycerze maltańscy, którzy podejmują, istnieją do dzisiaj.
Tak. Mają
swoją siedzibę tak w Watykanie, mają swoje terytorium dosłownie niezależne, które jest jak gdyby państwem w państwie włoskim i watykańskim zarazem. No i później rycerze teutońscy. To były te trzy zakony typowo powstałe w czasach wypraw krzyżowych Ziemi Świętej.
A zakon szpitalników, który nam się tak dał we znaki krzyżacy, też jakoś miał pomysł.
To teutońscy, rycerze teutońscy. Tak, teutońscy. Oczywiście. Tak. Założeni na przedmieściach świętego Jana Sakri. Z tym, że oni, tak jak wspomniałem, nie brali wielkiego udziału w obronie Ziemi Świętej. Emigrowali najpierw, kwestia była walków, zaproszeni, aby walczyć przeciwko Kumanom na terytorium obecnej Rumunii, a później zaproszeni przez księcia Mazowieckiego do Polski. Więc to są te trzy zakony, ale później powstały kolejne zakony, które podejmowały te same idee, tylko w inny sposób, walcząc o miejsce święte. przy pomocy ofiar, przy pomocy organizowania pielgrzymek, przy pomocy różnych budowli, pamiątek w Europie, sanktuariów i tak dalej. I wśród nich na przykład mamy właśnie bożogrobców, czyli to byli kiedyś kanonicy w Bożym Grobie, którzy sprawowali posługę bezpośrednio w Bożym Grobie, liturgię, obronę Bożego Grobu. I ta idea szczytna została podjęta właśnie wiele wieków później przez naśladowców, którzy są ludźmi nie tylko świeckimi, należą do nich księża, kardynałowie i tak dalej, czyli zakon rycerski, który oczywiście działa na całkiem innej zasadzie, tak jak mówiłem, nie przy pomocy broni, walki, miecza, tylko po prostu robiąc odpowiednie dzieła, które sprzyjają Ziemi Świętej. Bożogrobcy w Jerozolimie wybitnie, jeżeli chodzi tutaj w Miechowie, mamy piękny przykład architektury wywodzącej się z Jerozolimy, gdzie w Miechowie możemy zobaczyć grób podobny taki, jaki był zbudowany w czasach wypraw krzyżowych. Obecny grób, obecna edykuła Bożego Grobu, kaplica, pochodzi z XIX wieku. W międzyczasie, w XVI wieku była wcześniej przebudowana, więc ta kaplica Bożego Grobu, sam Boży Grób w Jerozolimie, w Miechowie, odpowiada grobowi takiemu, jak wyglądał, jaki był w Jerozolimie w czasach wypraw krzyżowych. Czyli ten grób, który znajdziemy dzisiaj w Miechowie, historycznie odpowiada bardziej prawdzie niż ten grób, który mamy w Jerozolimie. Samą kaplicę, nie mówię oczywiście o skale, bo w Miechowie tej skały nie ma, gdzie Jezus był pochowany i tak dalej, czy resztek murów, świątyń itp. itd. Ale jako struktura architektoniczna grób z Miechowa przypomina bardziej grób oryginalny Chrystusa niż ten obecny,
który jest w Jerozolimie. A skąd to się uczyniło? Dlaczego tak jest?
Pielgrzymi, którzy przywieźli z Ziemi Świętej opis Bożego Grobu i zrekonstruowali dokładnie. Tak jak on wyglądał. Mamy podobno przecież, jeżeli chodzi o historię sanktuarium kalwaryjskiego pasyjnego, gdzie pod koniec XVI wieku Hieronim Strzała, wysłany przez Mikołaja Zabrzydowskiego, jedzie do Ziemi Świętej, aby zobaczyć, pobrać rozmiary miejsc świętych i kiedy wraca, znając opis dokładnie tych miejsc świętych, przekazuje ich opis architektom, którzy zaczynają tworzyć pierwsze kaplice w Kalwarii Zabrzydowskiej. Czyli czasami właśnie mamy jak gdyby kopie tych miejsc oryginalnych, są bardziej oryginalne niż te miejsca, które dzisiaj znajdziemy w Ziemi Świętej ze względu na bieg historii, na zburzenia, przebudowy i tak dalej. Tak jest na przykład, jeżeli chodzi o sam grób Jezusa Chrystusa w Miechowie, Bazylice Bożogrobców, gdzie co 2 lata obchodzone są przepiękne dni miechowskie, gdzie zbierają się kawalerowie, rycerze i damy z całego świata, przynależące do tego zakonu, gdzie przyjeżdża zawsze kardynał, ksiądz kardynał Nycz, który jest oficjalnym zwierzchnikiem ze strony Kościoła tutaj na organizację bożogrobców w Polsce na przykład. Więc no, widać prężność tej działalności organizacji, którzy dbają o Ziemię Świętą. Na przykład nasi bożogrobcy tutaj z Polski zrobili wiele dla Ziemi Świętej, dla naszych sanktuariów, chociażby montując oświetlenie w Bazylice w Getsemani, w Kościele Świętego Zbawiciela, czyli w parafii naszej jerozolimskiej, w Kościele w Nazarecie, na górze Tabor, nagłośnienie, więc mają niesamowite zasługi, jeżeli chodzi o opiekę nad miejscami świętymi, czyli kontynuują z tym swoim ideałem właśnie, nie walcząc o Ziemię Świętą mieczem, ale walcząc w sposób ekonomiczny i przede wszystkim od tej strony dbając o sanktuaria. Więc szczytna, przepiękna idea.
Tak. Odbieramy telefony kolejne. Ksiądz profesor Narcyz Stanisław Klimas jest naszym jeszcze gościem, autor dopiero co wydrukowanej, obszernej takiej monografii, tak można nazwać, o Bożym Grobie. I człowiek, który poświęcił 25 lat życia kapłańskiego.
25 lat, tak.
9 ale 25 już służy jako kapłan franciszkanin w tej wspaniałej Ziemi Świętej, którą pod opieką mają franciszkanie 800 lat.
Tak.
A my mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy. Kto jest z nami?
Jakub z Krakowa.
Panie Jakubie, do konkursu ostatnie pytanie, czy jeszcze czy temat, czy jakieś tam pytanie do księdza profesora?
Może być do konkursu.
To jeszcze konkurs, a potem jeszcze pytanie. Zostało nam jedno pytanie. B. Styl i okres, jaki panuje, jeśli chodzi o budownictwo obecne w Grobie Pańskim. Jaki to jest styl? Jaki to okres sztuce?
No to
styl sztuce
się,
i okres historii.
XI wiek, styl romański, taki przejściowy między gotyckim, tam romański. Głównie przebudowy za czasów krucjat. Krzyżowcy przyszli też po pożarze w XI wieku.
Trafiony?
Trafiony, tak, tak, trafiony. Tak. Nie bardzo pożarze, dobrze. Tylko zburzeniu przez Al-Hakima, przez sułtana Bariata.
Przez Kalifa, tak, tak, tak.
Tak, jest zburzeniu prawie że kompletnym, kompletnym.
Tak. Bardzo dobrze, panie Jakubie, tak, a więc tak. Już za chwilę pan poda nam adres.
I też pytanie można mieć?
Tak, proszę bardzo, tak. A ksiądz będzie odpowiadał, profesor, a my sobie zapiszemy dane.
Znaczy, chciałbym się zapytać też o tą ceremonię cudu świętego ognia w jedną sobotę. Jakby coś mógł ojciec dopowiedzieć.
O ceremonii cudu ognia, świętego ognia. Dobrze. Tu pan Jakub, niech pan się nie rozłącza, tylko słucha jeszcze mnie i potem już księdza profesora oczywiście. Bardzo prosimy, księże.
Tak więc ceremonia świętego ognia obchodzona do dzisiaj oczywiście, to jest uważana w świecie prawosławnym jako najbardziej uroczysta, najważniejsza ceremonia w ciągu roku. Tradycja mówi, że patriarcha, biskup grecki wchodzi w Wielką Sobotę, to dokładnie o godzinie 13 czasu miejscowego, czyli u nas będzie w Polsce godzina 12, różnica jednej godziny między w czasie izraelskim, w czasie tutaj europejskim, gdzie biskup grecki wchodzi, prawosławny, wchodzi do grobu Chrystusa i tradycja mówi, że właśnie z nieba wstępuje ogień, który zapala świecę, którą on trzyma w ręku i on tą świecę przekazuje, płomień tej świecy przekazuje na zewnątrz tym wszystkim, którzy są zgromadzeni wokół kaplicy Bożego Grobu, czekając właśnie na ten znak z nieba od Chrystusa i no przekazuje go na zewnątrz przez te małe okienka, które znajdują się w kaplicy Bożego Grobu i wokół stoją zawsze tłumy, niesamowite tłumy ludzi, którzy czekają na ten znak z nieba, więc to jest, z jednej strony to jest przepiękna tradycja, która była do pewnego okresu uznawana także przez świat katolicki jako nadzwyczajne wydarzenie, ale później została poddana wątpliwość, jako że świat grecki prawosławny stwierdził, że Boży Grób został w jakiś sposób zbezczeszczony przez wyprawy krzyżowe, czyli ta jego oryginalność została zatracona, jeżeli chodzi o kwestię duchową, dlatego też ta liturgia świętego ognia gdyby straciła na swojej wartości. Krzyżowcy sprzeciwiali się tej liturgii jako takiej, oskarżając właśnie świat prawosławny o zabobony. W pierwszym okresie natomiast ją uznawano, w pierwszym okresie wypraw krzyżowych, dopiero później stwierdzono, że jednak to jest na pograniczu z zabobonów. Dlatego też kiedy krzyżowcy odchodzą z Ziemi Świętej, zostają pokonani, wygnani, świat prawosławny jak gdyby przejmuje te święte miejsca i wracają do tej swojej liturgii, liturgii świętego ognia, która, jak podkreśliłem, odbywa się do dzisiaj, ale dzisiaj no, to są takie niektóre wydarzenia nieciekawe. Dla mnie na przykład było wielkim szokiem, kiedy w czasie właśnie tej liturgii świętego ognia następujący obraz przedstawia się w Bazylice Bożego Grobu, że przychodzi na to wydarzenie, na tą uroczystość masa ludzi, którzy no, pają, cisną się ze wszystkich stron, chcąc jak najszybciej być tymi pierwszymi, którzy odpalą swoją świecę od świecy biskupa, który znajduje się wewnątrz grobu. Od świecy, która oficjalnie została zapalona przez święty ogień wstępujący z nieba. Dlatego ten ścisk nieraz jest tak straszliwy. Były sytuacje nawet jeszcze w XX wieku, gdzie stratowano ileś tam osób, które po prostu zmarły w tej ciżbie, w tym tłoku. Aby do tego nie dopuścić, dzisiaj do Bazyliki Bożego Grobu wprowadzane jest wojsko izraelskie, które stoi wokół kaplicy grobu, tworząc szpaler, kordon otaczający samą kaplicę Bożego Grobu, tak aby ten tłum naciskający po prostu nie zgniótł tych, którzy stoją przy samej ścianie kaplicy. No i sprawia to niesamowite wrażenie, że ci żołnierze, policja izraelska uzbrojona po zęby, stoi w naszym najświętszym miejscu, jak gdyby rozdzielając chrześcijan, nie chcąc dopuścić do tego, aby sobie uczynili krzywdę. Czyli po prostu pchając się jeden na drugiego, aby się nie stratowali. Dlatego wydarzenie, które oglądam zawsze z górnej naszej galerii, od strony naszego klasztoru, gdzie to od góry wygląda niesamowicie i z drugiej strony no niesamowicie szokująco, no bo jak? Żydzi, którzy tam stoją, zastanawiają się wielokrotnie, co oni czują, co oni myślą o naszej religii, kiedy tak stoją i przy użyciu właśnie siły fizycznej wprost nie chcą dopuścić do tego, aby ci ludzie się stratowali. Więc to jest taka, jak gdyby powiedzieć, ciemna strona tej uroczystości. Ta ładna, piękna strona tej uroczystości jest jeszcze taka jedna ciekawa, która istnieje do dzisiaj, że pielgrzymi prawosławni, którzy przybywają do Bożego Grobu na pamiątkę właśnie tego świętego ognia, zapalają zawsze wiązkę świec prawosławnych, z czym się różni. My mamy jedną świecę, oni zapalają całą wioskę, jakichś cieniuteńkich świec powiązanych w taki mały snop, jak gdyby świec. Zapalają przy Bożym Grobie. Przy Bożym Grobie ją gaszą i zabierają ze sobą do domów na pamiątkę tego, że ta świeca została zapalona przy Bożym Grobie. Czyli jak gdyby na pamiątkę oni w jakiś sposób duchowy przeżywają tą liturgię świętego ognia, bo zapalili tą swoją świecę przy Bożym Grobie, tam gdzie ten święty ogień raz w Wielką Sobotę zstępuje z nieba i zapala świecę biskupa prawosławnego, który się znajduje wewnątrz samego grobu Chrystusa. To jest ciekawy zwyczaj, taki jeden, jeżeli chodzi o święty ogień ze świecami, a drugi taki, że przywożą ze sobą chusty, chusteczki, różne kawałki materiału, wylewają na kamień namaszczenie różne pachnące oleje i namaszczają te wszystkie swoje chusty, chusteczki tym olejem pachnącym na kamieniu namaszczenia, zabierają ze sobą do własnych domów, jak gdyby przypominając uroczystość obrzęd pogrzebu Chrystusa, namaszczenie Jezusa Chrystusa, czyli mają te dwie świętości, które zabierają ze sobą z Bożego Grobu, czyli ten święty olej z kamienia namaszczenia i świece zapalone przy grobie Chrystusa na pamiątkę świętego ognia. I trzecią taką pamiątką dla świata prawosławnego jest jeszcze zabranie sobie wody z rzeki Jordan na pamiątkę chrztu Chrystusa. To są trzy świętości i trzy pamiątki najbardziej szczególnie uderzające, jeżeli chodzi o stronę duchową pielgrzymek prawosławnych do Ziemi Świętej. Czyli piękny zwyczaj, bo to są po prostu zwyczaje, które są związane bezpośrednio z miejscem. Oni o tym pamiętają i szczególnie, w szczególny sposób właśnie te miejsca u siebie później w domach czczą.
Rozmawiamy, jeszcze mamy telefony. Księże profesorze, to nie jakaś prowokacja, ale melodia z filmu Lista Schindlera, co byśmy nie powiedzieli, film, który no, różnie go jest oceniany i do końca prawdziwie pokazywał historię. Natomiast postać Schindlera jest prawdziwa. Ojciec mówił, że jest pochowany na cmentarzu katolickim obok naszych żołnierzy, Andersowców,
na górze,
prawda?
Sion, tak.
Bo tam no, pomyślano, że tam będzie lepsze jego miejsce i grób cieszy się dużą pamięcią, więc życzliwością i co by powiedzieć, jednak ten człowiek, no ileś tam istnień ludzkich uratował, przynajmniej dzięki niemu ileś tam rodów ma swoją ciągłość, jeśli chodzi o naród żydowski prześladowany przez Niemców strasznie. Nie tylko on, no bo nasz też, ale no, że tak powiem, na równi.
To jest ciekawa historia, bo kiedy zmarł, pochowano go na zwykłym cmentarzu żydowskim w nowej części Jerozolimy i gdzie ze strony rabinów był sprzeciw, że jako to jest pochowany człowiek, do którego grób przychodzą chrześcijanie i modlą się po chrześcijańsku, pamiętając sposób chrześcijański, jego korzenie i tak dalej, zwrócono się wtedy w oficjalny sposób do proboszcza naszej parafii łacińskiej w Jerozolimie, aby można go było pochować właśnie na cmentarzu naszym katolickim na górze Sion. Jako że pochowani są na tym cmentarzu już nasi żołnierze Polacy, więc jeżeli można było chować obcokrajowcy na tym cmentarzu, dlaczego nie jego? No i oczywiście ojciec kustosz wyraził taką zgodę i przeniesiono jego ciało, zwłoki i zostało pochowane na cmentarzu na górze Sion. Dosłownie alejka oddziela groby naszych żołnierzy, wojska Andersa z czasów II wojny światowej i grób Schindlera, który jest odwiedzany, który cały czas na tym grobie znajduje się mnóstwo kamieni, świadectwo na to, że przychodzą tam ludzie, którzy pamiętają, nie tylko ci mieszkający w Izraelu, a widziałem mnóstwo grup ludzi, obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Ziemi Świętej i wykorzystują wolną chwilę, jadą właśnie tam na ten grób, aby złożyć ten kamień, na się pomodlić i podziękować za to wszystko, co uczynił dla świata żydowskiego. Czyli nie są to tylko Żydzi, ale jest bardzo dużo wśród tych, którzy przyjeżdżają, to są chrześcijanie. To są chrześcijanie, czyli pamiętają to wszystko, czego dokonał. No i taka, bo można powiedzieć, taki ekumeniczny cmentarz, który przyjął też wśród siebie tego Żyda, który ma wielkie zasługi przecież dla narodu żydowskiego, a jednak na cmentarzu żydowskim nie było dla niego miejsca, tylko przyjęliśmy go my, katolicy, na naszym cmentarzu katolickim.
No, znaczy się Oskar Schindler był Żydem, tak? Czy był?
Oczywiście.
Aha. Tylko Żyd austriacki.
Żyd austriacki, tak, był chrześcijaninem, ale
korzenie, korzenie.
Pochodzenia żydowskiego. Tu jest też właśnie oczywiście zawsze, jak zawsze, dyskusja przy tej okazji, czy był Żydem, na ile był Żydem i tak dalej, więc dochodzenie i tak dalej, ale był, jeżeli chodzi o tradycję, o wszystko, to był Żydem. Mhm. Tutaj z tej strony jest taka ciekawostka, że jednak no, smutne z drugiej strony, Żydzi właśnie ci, którzy jednak oponowali przeciwko temu, żeby go przenosić na cmentarz katolicki, jednak twierdzili, że przecież to jest nasz człowiek, który ratował naszych ludzi i tak dalej, dlaczego to musimy czynić, a jednak niektórym to przeszkadzało.
Żydom poprawność zwyciężała taka.
Ultraortodoksyjni, tych zwanych spejsami.
A my wracamy do Bożego Grobu. Jeszcze tak chcę zapytać, bo były takie nieszczęśliwe wypadki, znaczy trzęsienie ziemi, pamiętam, wielki pożar, ale nie było jako takich, tak powiem, ataków zewnętrznych, że jacyś ludzie chcieli podpalić, zniszczyć specjalnie, oprócz tych zwariowanych, prawda, z tego wariata
Hakema
i tak dalej. Tak. Że jakaś tam była prowokacja, jakieś wyburzenie, zburzenie, nie.
Prowokacje były, ale to już były prowokacje, można powiedzieć, wojny między religijne, między samymi ugrupowaniami chrześcijańskimi w Bożym Grobie. Ze strony muzułmańskiej, ze strony tureckiej przede wszystkim to były szykany, chociażby kwestia samego zamknięcia Bożego Grobu, gdzie wiemy, że klucze do wejścia do Bazyliki Bożego Grobu znajdują się dzisiaj w rękach dwóch rodzin muzułmańskich. Tradycja ta wywodzi się z 1246 roku, kiedy sułtan Emir Jerozolimski stwierdził, zrozumiał, że Boży Grób będzie źródłem zarobków niesamowitych i dlatego też jak gdyby no, upokarzając chrześcijan, zaznaczając w ten sposób, żeby wiedzieli, żeby pamiętali, że władcami w Jerozolimie są muzułmanie, nie zabieramy wam tego miejsca, czyli Bożego Grobu, ale przypominam wam o tym, że jednak ci, którzy są władcami, to są muzułmanie, dlatego my też zależycie od nas, kiedy będziecie chcieć wejść do Bożego Grobu i tak dalej. My wam musimy otworzyć i musicie od razu oczywiście uiścić odpowiednią opłatę, odpowiedni haracz, aby do tego Bożego Grobu być puszczonym. Więc z jednej strony jest tolerancja, szanują nasze miejsce, ale z drugiej strony na każdym jednym kroku podkreślają, kto jest władcą, kto jest decydującym w Ziemi Świętej. I ta kwestia później została rozwiązana w ten sposób, że wspólnoty chrześcijańskie, czyli Ormianie, prawosławni katolicy, po ustaleniu odpowiedniej sumy z tymi dwoma rodzinami muzułmańskimi, corocznie płacą im odpowiednią składkę i ci te rodziny muzułmańskie przychodzą, oczywiście otwierają, zamykają Boży Grób, nie żądając żadnego biletu wstępu do Bazyliki, bo wyglądałoby to naprawdę nie tylko nieprzyjemnie, ale na granicy skandalu, że chrześcijanie, którzy wchodzą do swojego najświętszego miejsca, muszą uiszczać opłaty, czyli kupować bilet wstępu. Dlatego ten bilet wstępu jest, istnieje, ale nieoficjalnie, jako że te trzy wspólnoty płacą tym dwóm rodzinom muzułmańskim odpowiednią sumę pieniędzy rokrocznie.
A te rodziny są jakoś tradycyjnie już od wieków? Czy
od
są
wieków tradycyjnie z ojca
ale ta
na
sama,
syna.
Ta sama nazwa.
Te same dwie rodziny. Więc tak, jedna rodzina jest ta, która przechowuje klucz u siebie, a druga rodzina, która przychodzi, otwiera i zamyka. Czyli w domu u drugiej rodziny znajduje się klucz, ale przez jakiś tam okres, kiedy oni idą do grobu otwierać, zamykać, znajduje się w rękach innej rodziny.
I te dwie rodziny nic innego nie robią, prawdziwie nie pracują.
No oczywiście nic nie muszą innego robić, bo to są dosyć poważne sumy pieniędzy. Biorąc pod uwagę liczbę pielgrzymów i tak dalej i przede wszystkim znaczenie tego miejsca dla chrześcijan, na samym świecie.
A te ich domy są duże, te ich mieszkania są duże tam obok tego grobu?
Znaczy, dzielnica sama, jeżeli chodzi o Boży Grób, to jest dzielnica chrześcijańska Starego Miasta Jerozolimy, jest dosyć gęsto zabudowana. Dosyć gęsto zabudowana ze wszystkich stron są. I to jest też niesamowite, bo część na przykład przed samym Bożym Grobem to była kiedyś posiadłość świata greckiego prawosławnego. Mnisi Grecy sprzedali te budynki Żydom ortodoksyjnym. Czyli dzisiaj nagle niedaleko od Bożego Grobu możemy zauważyć, że z mieszkań, z piętra wychodzą Żydzi z pejsami ultraortodoksyjni, ci, którzy się modlą. Dwa kroki dosłownie w odległości od Bożego Grobu. Z drugiej strony, przy Bożym Grobie, naprzeciw Bożego Grobu, zaraz mamy przecież zbudowany meczet Omara, który przypomina o tym, że Jerozolima była pod panowaniem, pod władaniem świata muzułmańskiego.
Widać go z balkonu chyba dobrze, takich ojców klasztoru, nie? Że...
To jest jeszcze z drugiej strony. Kopuła. Jeszcze jest następny minary, następny meczet, który przybudowano do naszego klasztoru, tak aby z drugiej strony też ograniczyć, podkreślić, że panują tutaj jednak muzułmanie. Czyli mamy Boży Grób otoczony z dwóch stron meczetami i minaretami. Oczywiście odpowiedniej godziny rozpoczynają swoje modlitwy, śpiewem i tak dalej, więc ten głos niesamowicie słychać jest nawet wewnątrz samej Bazyliki Bożego Grobu. Czyli tak, dzielnica chrześcijańska, zamieszkana w większości przez chrześcijan, ale mieszkają też w tej dzielnicy Żydzi religijni i w tej dzielnicy są też tak samo muzułmanie. Czyli no niesamowite, serce starej Jerozolimy, bijące dla świata chrześcijańskiego wokół Bazyliki Bożego Grobu, nie jest tylko chrześcijańskie.
Czyli doświadczenie przedziwne. Mamy kolejne telefony, czy profesorze, rozmawiamy, już teraz konkurs zakończony, nie mamy więcej pytań i nagród, więc bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna, diecezja Torunińska. Witamy. Pozdrawiam ojców. No, wsłuchuję się właśnie wypowiedzi ojca, profesora i bardzo się cieszę, opowiada właśnie o tym pustym grobie, gdzie jest wieniec naszej wiary, zwycięstwa życia wiecznego. I chciałam zapytać ojca, czy miejsce ostatniej wieczerzy, gdzie Pan Jezus ustanowił najświętszy sakrament i sakrament kapłaństwa, czy jest daleka odległość i co jeszcze ojciec teraz, patrząc na naszą kulturę właśnie składania ciała w grobie, no bo bardzo mi się to podoba, że właśnie ta historia jest niejaka zamiazywana tam na Ziemi Świętej, tylko właśnie to ciało jest namaszczone, zawinięte w chustę, pochowane do ziemi. A u nas teraz no trumna, no wiadomo, że trumna złożone to ciało. Ale teraz patrząc właśnie tym, te spalanie tego ciała, czy mnie to przeraża w ogóle. No jeżeli wierzymy w Chrystusa, idziemy za Nim, i powinniśmy tak samo wierzyć do końca, żeby to ciało było złożone do grobu i oczekuje zmartwychwstania. I dlaczego u nas teraz właśnie jest takie te częste spalanie i co ojciec profesor na to powie? No to tyle chciałam zapytać. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Anno. Szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Jest tutaj tak, to powinniśmy się uczyć od świata żydowskiego, ale muzułmańskiego także, że szacunek dla ciała należy się od samego początku do samego końca. Zgodnie z przysłowiem, z ziemi wyszedłeś, do ziemi wrócisz. Tak jak wyszedłeś, tak do ziemi się wracasz. To jest dla nich podstawowe prawo, szacunek dla ciała, mimo że w tym ciele nie ma już życia. Istnieje oczywiście w Izraelu, to jest jeżeli chodzi o ten zwyczaj chowania i tak dalej, ten zwyczaj jest praktykowany przede wszystkim przez Żydów religijnych, ale istnieją też w Izraelu inne ugrupowania Żydów tak zwanych reformowanych, czy po prostu tych, którzy no, niewiele mają do czynienia z wiarą, gdzie wiemy też, że w Izraelu właśnie dochodzi też już do kremacji ciał. Jeżeli chodzi o tych Żydów, którzy naprawdę w nic nie wierzą. Także tak samo w tamtym społeczeństwie są też takie ugrupowania, które po prostu stosują już tą praktykę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o tych Żydów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach świata, a ich życzeniem jest to, aby być pochowanym w Izraelu, w Ziemi Świętej. Dlatego też najczęściej to bywa, że przywożone są takie ciała już w postaci prochu, w małych urnach i po prostu chowane, ale nie na cmentarzach religijnych, na cmentarzach cywilnych. To jest ciekawe, że w Izraelu z jednej strony istnieje prawo, które jest narzucone, jeżeli chodzi o prawo małżeńskie, nie mówię o sakramentach, tylko prawo małżeńskie jako takie zawieranie małżeństwa, jest obowiązkowe zawieranie małżeństwa w obecności rabina, czyli małżeństwo absolutnie religijne. Jeżeli ktoś chce zawrzeć takie małżeństwo wybitnie cywilne, musi wyjechać z Izraela. Najczęściej czynią to wyjeżdżając do jakiejś ambasady w krajach europejskich, czy to najbliższego kraju na Cyprze w Unii Europejskiej. Zawierają taki związek cywilny w ambasadzie i wracają do Izraela. Są uznani jako małżeństwo, ale taki związek cywilny może być uznany tylko za granicami kraju. W Izraelu związek cywilny nie jest uznawany. Jest uznawane tylko małżeństwo religijne. Dlatego też podobnie tutaj, jeżeli chodzi o pochówek, są tutaj, jest pewien wyjątek, że godzą się już na kremację ciał, na pochowanie ciał dla tych Żydów, którzy naprawdę w nic nie wierzą. Czyli też jest jakieś tam wyłamanie, możemy powiedzieć, odzwierciedlenie trochę naszego środowiska. Nie jest to wybitnie religijne, tak jest zresztą jak w świecie europejskim, czyli są te czynniki naprawdę religijne, ludzi wierzących, ale są też tacy, którzy no, z tą wiarą mają niewiele do czynienia i to widać jest w ich tradycjach, których nie zachowują.
No właśnie, czyli jest to egzekwowanie prawa religijnego bardzo mocne u ortodoksyjnych, tych takich, no, można powiedzieć, prawdziwie wierzących. Jest troszeczkę inaczej traktowany u tych słabiej. No i są też ateiści niewierzący w nic. Ale nazywają się, należą do populacji Żydów, no bo państwo Izrael ich gromadzi. Zresztą to też, też miałem takie doświadczenie, że profesorze, będąc tam któregoś razu, na lotnisku ubrałem sobie tą kippę i podszedł do mnie jakiś taki chyba policjant czy urzędnik jakiś taki ochrony i mówi tak, jeżeli jesteś wierzący, to tutaj nie powinieneś być. Jeżeli jesteś niewierzący, to nie rób sobie żartów, tak. Nie? No bo czyli gdybym był wierzącym, to nie powinien być na lotnisku w piątek, prawda?
W sobotę.
Więc też tak się zdziwiłem, no rzeczywiście, czy my jako chrześcijanie potrafimy też być tacy jednoznaczni, prawda? Ja nie mówię, żeby kogoś tam wypraszać z restauracji, na przykład w Wielki Piątek, ale właśnie, no też pytanie, czy nie ma, troszeczkę nam jakiś pytajnik się nie powinien pojawić z naszą gorliwością też i z niewstydzeniem się z znaku krzyża w pociągu, w restauracji, prawda?
Czy
oni,
znaku krzyża i tak dalej.
Oni,
oczywiście.
Bądź co bądź, ale no po prostu no, manifestują swoją wiarę. Wystawiając te frędzle, tak.
O oznaczonej godzinie wyciągają te swoje psalmy, zaczynają się kiwać, zaczynają się modlić. Nawet to wielokrotnie widać gdzieś w samolocie.
Lecąc
się zyskał takiego, że wyciąga to swoje Pismo Święte i zaczyna czytać, zaczyna się lekko kiwać, nawet na tym siedzeniu odmawia swoje psalmy, odmawia swojej modlitwy i nie wstydzą się tego absolutnie. Absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o kwestie wiary, praktyki w Izraelu, no szanuję ich właśnie z tego względu, że jeżeli chodzi o Dzień Święty, szabat żydowski, w Jerozolimie, w samym mieście, w sobotę nie znajdziemy restauracji otwartej, żadnego sklepu otwartego w sobotę, absolutnie nie. W tych częściach świeckich, już na przykład gdzieś tam przedmieście Jerozolimy czy przedmieście Tel Awiwu, gdzie mieszka większość ludzi po prostu niewierzących, niepraktykujących, tam takie sklepy są otwarte, czy restauracje, ale w tych częściach religijnych naprawdę absolutnie nie da rady. Nie wolno, bo przyjdą ci Żydzi ortodoksyjni i będą manifestować, będą protestować do skutku, aż do momentu, kiedy po prostu takiego sklepu, takiej restauracji nie zamkną, bo po prostu stoją przed drzwiami, modlą się, kiwają, krzyczą i tak dalej. I ci, którzy przychodzą, no wielokrotnie obawiają się jakichś tam szykanów, jakichś tam konsekwencji, więc po prostu nie będą przychodzić więcej do tego sklepu czy do restauracji. No i właściciel stwierdzi, nie ma sensu trzymać otwarte i zamknie. Jest taka sytuacja, taki nonsens, do którego doszło. Zaraz przy wejściu do Starego Miasta, przy Bramie Nowej, to jest dzielnica chrześcijańska, gdzie mieliśmy sklep, w którym sprzedawano mięso wieprzowe. Więc potrafili Żydzi z muzułmanami tak się zorganizować, że w jeden dzień przychodzili pod ten sklep protestować muzułmanie, w drugi dzień Żydzi. Oczywiście nie zeszli się nigdy razem tego samego dnia, ale między sobą się dogadali, czy to rzucali kamienie, czy malowali czerwoną farbą z obraźliwymi napisami i tak dalej, że po prostu właściciel stwierdził, stracił wszystkich klientów, bo ludzie Boży boją się przychodzić i zamknął sklep. Zlikwidował ten sklep w Jerozolimie, bo Żydzi powiedzieli, jak w Jerozolimie, w Starym Mieście, w Mieście Świętym, ty sprzedajesz wieprzowinę? To jest obraza nie tylko dla religii żydowskiej, ale także dla muzułmańskiej i potrafili się dogadać.
No właśnie. A to też ciekawa historia, dlaczego ta świnia jest takim zwierzęciem, prawda, zabronionym. No oczywiście tak, czyżby znali już wtedy biologię i cholesterol, wiedzieli, że...
No nie chodzi o cholesterol, chodzi o przepisy już biblijne.
Tak, biblijne. Że właśnie
wybitnie,
tak jadła wszystko to, co człowiek, jadła to, co... No,
tak, ale chodzi o zwierzęta, które na przykład nie dzielą się im kopyta, nie?
Tak.
Jest rozgraniczne tak samo, jeżeli chodzi o ryby, te, które mają mieć łuski. Jeżeli są bez łusek, to są oczywiście niekoszerne, czyli nie spełniające warunków koszerności, czyli przepisów prawnych. Ale tutaj koszerność nie ogranicza się tylko do rodzaju, ale ogranicza się też do sposobu przyrządzania.
Czyli suma nie mogliby zjeść?
Suma nie mogliby zjeść, ale też jeżeli chodzi na przykład o przyrządzanie pod ci posiłków, nie może na przykład nigdy być mieszane mięso z pokarmami jak mleko, ser i tak dalej. Absolutnie. To są dwie rzeczy. To we krwi jest, tam są żyły w mięsie i tak dalej, tam płynie krew, czyli to, które przekazuje życie, a z kolei mleko służy jako pokarm dla nowego życia, którym matka karmi zawsze swoje dziecko. Czyli te dwie rzeczy absolutnie nie mogą być podawane nigdy razem. To jest łamanie absolutne koszerności przepisów. Później, jeżeli chodzi o stosowanie naczyń. Mamy okres Paschy, jesteśmy teraz już w pobliżu Wielkanocy i ciekawe, bo kalendarz żydowski mniej więcej zawsze odpowiada kalendarzowi paschalnemu, czyli przy mniej więcej naszej dacie wielkanocnej, czy nasza data odpowiada bardziej, bo wiadomo, że jako religia są tą religią starszą, starsi bracia, stosują pewien przepis paschalny, czyli na okres świąt paschalnych muszą używać innych naczyń do gotowania posiłków, a wręcz ci, których na to stać, używają innej kuchni. Nie mogą używać tej samej kuchni, którą używają przez cały rok. Na te 7 dni paschalnych, świąt paschalnych, bo tyle trwają obchody świąt paschalnych, używają innej kuchni, a jeżeli nie mogą, nie stać ich na to, to przynajmniej innych naczyń. Dlatego też ta koszerność, te wszystkie przepisy dotyczą nie tylko rodzaju mięsa, ale sposobu przyrządzania i miejsca, w którym się je przyrządza.
I to, żeby to wszystko się odróżniało, także i miejsca, przestrzeń liturgiczna, przestrzeń świąteczna od tej codzienności, co też my się też jakoś tego uczymy, bo mówimy, że prawda, specjalne,
tak
nie cudujemy, mówiąc językiem potocznym, ale mamy piękne obrusy, mamy piękne stoły wielkanocne, wiemy, żeby te dni się odróżniały, prawda, żeby to było najważniejszy dzień w chrześcijaństwie, który rozciągamy jako oktawę.
Tak.
I mamy 8.
My mamy później, oni mają przed.
Przed. Odbieramy telefony, Boży Grób, sprawy naszej wiary, Ziemia Święta, wszystkie elementy te, które są nam drogie w tym czasie. Mamy rozmowę z świadkiem żyjącym tam na miejscu, ojciec Stanisław Narcyz Klimas, autor książki. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Jacek z Krakowa.
Teraz i zawsze, panie Jacku, witamy, słuchamy pana.
Ja mam do ojca... Pytanie takie praktyczne. Nie byłem nigdy w Ziemi Świętej, bardzo chcę się wybrać. I chciałem zapytać, na co zwracać szczególną uwagę, żeby rzeczywiście taka pielgrzymka sprawiła na mnie wrażenie, po prostu jakie elementy powinna ona zawierać, żeby się nie dać takiej komercji i żeby to naprawdę duchowo mnie zbudowało. Na co zwracać uwagę? Może ojciec ma do polecenia jakichś konkretnych przewodników i tak dalej. I drugie pytanie, takie trochę sprowokowane, z tym świętem właśnie, chyba, jak dobrze pamiętam, grekokatolickim, tego światła od Boga bezpośrednio.
Prawosławnej.
Prawosławnej, tak. Jak to jest rzeczywiście z tym biskupem, który jest w tym grobie, i skąd ten ogień rzeczywiście pochodzi?
Zstępuje, tak.
Zstępuje. Czy to jest rzeczywiście nadprzyrodzone w jakiś sposób, chociaż szczerze mówiąc mam wątpliwości co do tego, czy to jest tylko jakiś symbol taki. I na tym chciałem zakończyć i przechodzę na odbiór. Bardzo proszę o odpowiedź. Bóg zapłać.
Tak, pozdrawiam, więc może zacznę od razu od tego świętego ognia. W tej chwili to jest symbol, z tym, że symbol, w który na przykład świat prawosławny absolutnie wierzy. My wiemy, że dla nas to jest symbol, wiemy, że ten ogień jest odpalany od świecy, która jest zapalona w samym Bożym Grobie, czyli biskup odpala tą swoją świecę od tej świecy, wielkiej świecy, która stoi wewnątrz Bożego Grobu. Więc wiadomo, że tu chodzi już w tej chwili tylko o przekazanie pewnego symbolu, ale mimo wszystko ci wszyscy, którzy przychodzą i tak dalej, oni dalej głęboko w to wierzą, że jednak ten ogień zstępuje z nieba w cudowny sposób i zapala świecę tego biskupa. Tak jak mówię, w czasach, w okresie antycznym, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, czyli do rozłamu kościoła na wschód i zachód do 1054 roku, ogólnych Kościół na świecie uważał, że jest to rzeczywiście liturgia, wydarzenie autentyczne. Natomiast później po wyprawach krzyżowych zauważono i tak dalej, że stało się to tylko i wyłącznie już symbolem i tak do dzisiaj pozostało. Także dla nas to jest po prostu tylko symbol, przypomnienie dawnej tradycji. W tej chwili dla świata katolickiego oczywiście ona nie ma żadnego znaczenia, natomiast dla prawosławnych jest uznawana ciągle jako fakt autentyczny, chociaż wiemy, że taki w tej chwili przynajmniej w Bazylice Bożego Grobu, a przecież tu chodzi o Bazylikę Bożego Grobu tylko i wyłącznie, autentycznym faktem już nie jest. Jeżeli chodzi o pielgrzymkę do Ziemi Świętej, więc polecam biura pielgrzymkowe, te, które organizują pielgrzymki. Polecam przewodników, żeby takim przewodnikiem był ksiądz lub student czy siostra zakonna chrześcijański, bo często się zdarza, że właśnie biura polecają swoje pielgrzymki, mówiąc, że to jest pielgrzymka i tak dalej, i zdarzają się sytuacje nieraz tragiczne, że przyjeżdża taka grupa, która nie ma nawet opieki duchowej księdza. Czyli przyjeżdżają jako pielgrzymka do Ziemi Świętej, nie mają nawet mszy świętej w najświętszych miejscach w sanktuariach. A dla takich ludzi to jest naprawdę szok. Więc jeżeli na przykład z taką grupą jedzie już ksiądz, proboszcz, czy jakikolwiek ksiądz jako opiekun duchowy, to jest to zabezpieczenie, że ta msza święta jednak będzie. Jednak ta msza święta w tych sanktuariach powinna być, musi być. Bo przecież, tak jak mówię, to są najświętsze miejsca dla nas, to jest sedno naszej wiary, więc ta piękna modlitwa eucharystyczna i ważniejsza, jaką mamy, powinna być. Z drugiej strony przewodnicy. Przewodnikami właśnie, jak podkreśliłem na początku, powinni być jednak przewodnicy chrześcijańscy, bo wiadomo, że w Izraelu większość grup turystycznych jest oprowadzana przez pielgrzymów, przez przewodników żydowskich. Też wiadomo, że przedstawiają, mówią o chrześcijaństwie od strony historycznej. Więc jeżeli przyjedzie katolik czy chrześcijanin do Ziemi Świętej i chce przeżyć miejsca święte, a słyszy tylko i wyłącznie historię i do tego jakieś anegdoty i tak dalej, i jest później wożony po różnych kibucach, miejscach, parkach narodowych, żydowskich, no to nie wiem naprawdę, co on z takiej Ziemi Świętej wyniesie. Raczej wyjedzie załamany, raczej wyjedzie zniechęcony, bo nie przeżył tego, co chciał. Dlatego naprawdę polecam pielgrzymkę do miejsc świętych z opieką duchową i z przewodnikiem chrześcijaninem, który potrafi wytłumaczyć.
Taką propozycję dają franciszkanie, nie bójmy się powiedzieć, prawda? Kustodia Ziemi Świętej,
czyli przedstawicielstwo Kustodii Ziemi Świętej, jaką jest komisaria Ziemi Świętej w Krakowie.
Kraków Reformacka 4.
Tak, jest biuro nasze pielgrzymkowe w Krakowie.
Pozdrawiamy ojca Paschalisa czy Nikodema,
nie wiem, który
jest teraz tam szefem od tego, ale...
Ojciec Paschalis, tak.
Tak, wymieniają.
Ojciec Paschalis, a ojciec Nikodem jest wicekomisarzem, może być
puchar przechodni,
prowincjałem, więc będziemy jeszcze więcej do powiedzenia.
Tym bardziej.
Więc polecamy te nasze biura, które naprawdę organizują, czy są też inni księża, są też pielgrzymki diecezjalne, są to ludzie jako przewodnicy, którzy tam studiowali, którzy znają Pismo Święte, więc no, jak najbardziej mówię, polecam tych wszystkich, którzy naprawdę mają do tego uprawnienia i potrafią to naprawdę przedstawić tak, jak trzeba, by pielgrzymka do Ziemi Świętej nie była, jeżeli ktoś chce pojechać na wyprawę turystyczną, wycieczkę, to co innego, całkiem inna sprawa, ale jeżeli to ma być pielgrzymka, niech to będzie naprawdę pielgrzymka, niech te miejsca święte będą przeżyte tak jak trzeba, bo to jest jedyna pielgrzymka w życiu.
A nie, to się uda nad Morze Martwe od razu i tam tylko najwyżej jeden dzień wyskoczyć sobie gdzieś, prawda?
Dla zdrowotności.
Tak. No tak, ktoś chce, to niech ma Morze Martwe.
Dla zdrowotności, tak, jeżeli, ale tak jak mówię, to
zależy, nie zawraca głowy, prawda? Nie zawraca sobie głowy i innym.
Tak jest.
Ale niewątpliwie jest to piąta Ewangelia. Teraz kto miał tę łaskę być i pogłębione spotkanie przeżyć, ten to rozumie. Ja powiem, że miałem takie doświadczenie i pielgrzymkowe, i księże ojcze, profesorze, wtedy, kiedy była intifada, tak? Dobrze
tak,
mówię?
Tak, intifada.
Więc pusto, strach.
Rewolucja kamieni, tak. Dosłownie, czyli kiedy rzucano kamienie i tak dalej. Intifada to znaczy się jest wiosna.
Abyśmy filmowali. Wtedy.
Przebudzenie, tak.
To był koniec kwietnia, już po żniwach.
Tak.
Było
oczywiście, ze względu na klimat, tam sożniwa odbywają
się. Bo pamiętam, Górę Błogosławień ścięte zboża już
tak. Tak, koniec kwietnia, tak, oczywiście, to są już żniwa. Mhm. Dlatego też po świętach paschalnych żydowskich, później następują święta dziękczynne.
Dożynki,
tak, oczywiście, też powiązane z naszymi, takie coś w rodzaju, kiedy odpowiada naszym zesłaniu Ducha Świętego mniej więcej. I obchodzone są bardzo uroczyście podziękowanie za zbiory, które zostały zebrane, które ziemia przekazała narodowi wybranemu. Więc też niektóre święta nasze mamy odwzorowane na świętach dawnych, świętach żydowskich.
A potem już co? W lato gorące, suche?
Suche, tak. I później na jesień rozpoczyna się największe święta, czyli Nowy Rok, Rosh Hashana żydowska.
Październik?
To jest zawsze koniec, na ogół po 20 września i do początku października, bo zależy, idą używają kalendarza księżycowego, więc te dni się zmieniają
fazy,
co roku.
Tak,
oczywiście. Później po tym dniu następuje 10 dni po nowym roku, to jest dzień Jom Kippur, czyli dzień najświętszy, dzień oczyszczenia, kiedy winy z całego Izraela są składane, były składane kiedyś na czarną owcę, stąd się bierze też ta nazwa, ty czarna owco, czyli ta, która przejmuje winy całej grupy, a tutaj całego Izraela były składane grzechy raz w roku.
Albo kozioł ofiarny, nie?
Wypędzana na pustynię i tam umierała po prostu, na pustyni, gdzie nie miała żywni. Jesień to jest wszystko wypalone, więc zdychała po prostu.
Aby ją zjadły jakieś lisy, wilki, szakale.
Proszę?
Aby jakieś szakale zjadły też, nie?
No też, oczywiście, też mogły rozszarpać.
I no potem deszcze, tak? Pora tak, deszczowa.
Później pora deszczowa. I wcześniej, potem następne 10 dni, potem rozpoczyna się święto namiotów, święto Sukkot. Czyli z języka hebrajskiego ciekawe, tutaj nigdy nie mylić, bo suka to jest namiot. Więc nie mylimy z naszą suką.
Tak, tak.
Albo często właśnie słyszałam, mówił, jakie to święto, albo z jakiej okazji?
Kuczków, tak?
To tak, kuczki.
Kuczki.
W języku polskim się używa kuczki, czyli namioty, które są stawiane wszędzie, w namiotach spożywają swoje posiłki i tak dalej. Przypominają właśnie święto jesieni, kiedy te wszystkie zbiory, poplony są już zbierane i tak dalej, gdzie jakby zamyka się rok liturgiczny, jeżeli chodzi o kalendarz żydowski. Bo później następnym świętem będzie dopiero święto Hanuka, czyli święto światła, mniej więcej przypada kilka dni przed naszym Bożym Narodzeniem, czyli święto światła. Oczywiście święto Paschy, czyli święto wielkanocne. To są święto Purim, czyli coś w rodzaju naszego karnawału, który odbywa się na ogół na przełomie lutego i marca. Więc jeżeli chodzi o naród żydowski, to jest naród, który ma najwięcej wakacji, dni wolnych od pracy w ciągu roku. Ze względu na ich święta religijne. I tam nie ma dyskusji, że to jest, czy będzie to dzień, będziemy stratni i tak dalej, bo jeden dzień tracimy, jeżeli chodzi o pracę, tam nikt nie pracuje, tam się cieszą.
Na pewno nie mają trzech króli, prawda?
Trzech króli nie mają, tak oczywiście. Ale mamy swoje inne.
My mamy wreszcie, tak, uproszone. Mamy telefon, księże profesorze. Ojcze profesorze, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Krystyna z Lublina pozdrawia serdecznie profesora, ojca prowadzącego. No chciałam tu powiedzieć, pan pytał, jak się przygotować. Rzeczywiście chciałam potwierdzić to, co był uprzejmy ojciec profesor powiedzieć, bo pojechała nasza grupa oczywiście z ojcem duszpasterzem, z ojcem kapucynem i dopiero w drodze, kiedy już kończyłyśmy naszą pielgrzymkę, czy nawet w samolocie, były grupy z Gdańska, z Poznania zdziwione, że my z księdzem. Ja wtedy dopiero oczy takie otworzyłyśmy, dopiero doceniłyśmy, jaką wartość ma taka pielgrzymka, kiedy my co dzień w poszczególnych miejscach świętych, najświętszych, była sprawowana Eucharystia, czytana, prawda, Ewangelia, Słowo Boże na dany dzień, kontemplacja, święty Górę Tabor, prawda, Golgota i to wszystko. Więc dopiero ja nawet nie widziałam, że ktoś jedzie, jakieś pielgrzymki jadą, bez kapłana. Także też uświadamiałyśmy osoby i te osoby dosłownie, które panie płakały. Mówi, to myśmy były, tylko sobie pojeździłyśmy turystycznie, ale nie przeżyłyśmy tego jako piątej Ewangelii, widząc nasze szczęście. Myśmy jeszcze w drodze, prawda, przekazywałyśmy swoje jeszcze doświadczenia, swoje wrażenia, porównywałyśmy z Ewangelią, z wykładami tu na Kulu. Także bardzo, prawda, to jest cenne, żeby był duszpasterz. No i też trzeba by uważać, prawda, tam przy zakupie tych świętości. To też ojciec chyba był łaskaw, nie wiem, doświadczył. No ja byłam troszeczkę tak przejęta, że nie potrafiłam tam coś, trzeba było bardzo uważać. No to już taki drugi aspekt tej przecudownej pielgrzymki w Ziemi Świętej. To szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Tak, czyli przechodzimy do pielgrzymowania, chociaż to się razem łączy, bo przeżycie właśnie obecności tych miejsc świętych, jak Boży Grób, najbardziej widoczne miejsce, łączy się z tym przygotowaniem. To nie możemy tak, że wpadniemy, prawda, zwiejani, zdyszany i jeszcze coś kupić i różaniec, oglądam się, bo coś tam chciał, jakieś tam, wiemy, że ci sprzedawcy są też natarczywi, pięknie po polsku mówią, prawda, olejki nam sprzydają, jak to jest, że prawdziwi...
I zdarzy się, że muzułmanin czy Żyd sprzedaje przepiękny krzyż, zachwalając, popatrz, jaki wspaniały krzyż, jaki krucyfiks, czemu nie kupisz, nie? Więc dochodzi do nonsensu, że ci, którzy nie wierzą akurat muzułmanie w samo ukrzyżowanie Jezusa
gardzą,
Chrystusa,
prawda, gardzą.
A Żydzi, którzy nie wierzą w Niego w ogóle, nagle zachwalają i sprzedają pamiątki. No oczywiście liczy się biznes, liczy się to, co zarobią, nie? Więc to jest ta siła wyższa, która sprawia, że takie pamiątki właśnie kupimy u wszystkich innych, ale nie u chrześcijan.
To jest takie zaproszenie. Że pieniądz jest fundamentem ekumenizmu. Nie, to nie o to
chodzi. Tak, oczywiście. Dlatego tak, ekumenizm inaczej porozumiany. Więc też dlatego też często właśnie przekierowujemy nasze grupy do sklepów takich chrześcijańskich. Czy to w Betlejem, czy to w Jerozolimie właśnie, żeby wspierać naszych miejscowych chrześcijan. Przynajmniej te pieniądze zostają u naszych pobratymców, czyli tych, którzy wyznają tą samą wiarę.
I tutaj też nie dajmy się nie zwieść, bo ktoś nie spłaci wielkie pieniądze, a to już na marginesie, że coś tam jest z róży zrobione, że pachnące, a to wszystko, czy tak dalej i tak dalej. Wiemy, że nie można coś chińskiego coś dostać, więc lepiej nie wybierać, tylko mieć świadomość, żeby mieć coś z tamtego, a znowu nie przepłacać,
nie
prawda?
Przepłaca, oczywiście.
Bo to różnie. Ja pamiętam, że ktoś mi tam opowiadał o tych olejków, że jakiś olejek specjalny.
Narodowe. Tak, olejki narodowe.
Oni wiem, do czego służą.
No pachnące, te, które służyły kiedyś do namaszczenia ciała Jezusa Chrystusa, więc jak rzeczywiście jako... pachną pięknie, jeżeli to są olejki oryginalne, to są bardzo zdrowe, bardzo dobre. Służą na przykład dla ludzi, którzy mają problemy, jak się nazywa, nie z krwiakami, tylko z żyłami, te, które...
Z naczyniami krwionośnymi.
Tak, z naczyniami krwionośnymi, bardzo dobrze łagodzące działają. Mm. Łagodzące niesamowicie, ale musi to być olejek oryginalny, rzeczywiście nardowy.
A to trzeba wiedzieć, gdzie kupić. Ten nard? To jest jakiś...
To jest, wywodzi się z rośliny, która wydziela odpowiednią żywicę, to jest drzewo, które wydziela odpowiednią żywicę, z pewnymi dodatkami, które oni tylko znają, wiedzą, jak je przyrządzić. Ma niesamowicie mocny zapach, intensywny zapach, więc nie wszystkim się podoba, ale ma taką oleistą substancję, która jest niesamowicie łagodząca. Właśnie na wszystkie doległości na bóle.
Nardowy, a nie narodowy, żeby
narodowcy,
żeby nie myśleć.
Nardowy, tak. Nard, koloru niebieskiego, przepięknie pachnie. Dla wszystkich wystarczy kropla, dosłownie kropla tego olejku nardowego do wanny i cały dom wypełnia się przepięknym zapachem. Czyli ktoś chce poczuć jakieś zapachy bliskiego wschodu i tak dalej, to jak najbardziej. Tylko mówię, musi być oryginalny, jak we wszystkim.
No, a to już powracamy do spraw tych takich około tematowych, ale też związane z poetyką Ziemi Świętej, z elementami, które też tworzą tą panoramę, prawda, cały pejzaż sentymentalno, uczuciowy, religijny, bo to się na to składa. Ojczyzna Jezusa, to takie piękne słowo, prawda? Więc popatrzmy, jak w przyrodzie się niewiele zmienia. Możemy na pewno się domyślać, że Pan Jezus oglądał te same obrazy, widział te same, nawet są drzewa, które go pamiętają, oliwki.
Oliwki, Getsemani.
A więc to też jest takie bardzo wzruszające, prawda, że te klimaty do nas przemawiają.
Z tym, że same oliwki Getsemani nie pamiętają czasów Chrystusa. Najstarsza oliwka, którą znajdziemy w ogrodzie oliwnym, pochodzi z 1127 roku, ale wiemy, przeprowadzili badania naukowcy z Uniwersytetu we Florencji, gdzie stwierdzili z całą pewnością, że drzewa, które w tej chwili oglądamy, te oliwki w Getsemani, wywodzą się z nasion, które pamiętają czasy Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, że ta oliwka rosnąca w Getsemani jest z rodzaju męskiego. Czy jednak ten rodzaj, ten gatunek męski okazuje się mocniejszy w tym przypadku? Przetrwał lepiej i właśnie z tych nasion wyrosły drzewa, które dzisiaj znowu możemy zobaczyć.
Czyli są męskie i żeńskie oliwki,
oczywiście,
tak.
Aha,
a owocuje która? Żeńska?
Jedna i druga. Owocuje obydwie. Ale tak jak stwierdzili, że jednak ta męska część jest mocniejsza, jest bardziej twardsza.
Pięknie.
Także to też jest ciekawostka.
No, drzewa wielowiekowe.
Wielowiekowe. 1127 rok, najstarsza oliwka, zaraz przy Bazylice Getsemani, to najstarsza, którą możemy dzisiaj zobaczyć.
Czyli 900 lat.
900 lat. Nie została, to też jest cud, że te drzewa nie zostały wycięte, zniszczone z ludność turecką, która wycinała wszystko w pień, używając na opał i tak dalej. Jednak te drzewa w Getsemani zaoszczędzono. To już jest cud. To już jest cud.
Taki znak mówiący
tak.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, ostatnie minuty naszego programu. Czas nam jednak płynie szybko. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Mówi Paweł z Buczkowic koło Bielska-Białej.
Witamy.
Pozdrawiam ojców i wierzących, i katolików, i ludzi, którzy będą wierzyli. Więc tak, chciałem się tak zapytać księdza profesora. A propos ojcze Januszu, krew Pana Jezusa to jest AB RH minus.
Ale AB trafiłem, wiem, że pamiętam, AB pamiętam, ale RH minus, czyli rzadka.
Rzadka krew, tak. Oczywiście RH minus, to jest tam troszkę tak jeszcze, ale chciałem się zapytać do rzeczy właśnie, ja nie byłem, wybieram się, nie czytałem wielu książek, nie miałem, to teraz się okazuje, że nawet dobrze, bo wiem, że moja religia chrześcijańska jest religią objawioną. Chciałem się zapytać ojca profesora, czy Kościół właśnie objawi krzyż Pana Jezusa, bo tam jest puste miejsce, prawda?
Tak.
Czy tam po prostu ze względu na to, że jest tak dużo różnych innowierców, znaczy ludzi szukających prawdy, bo my wiemy, kto jest prawdą, i teraz, czy tam będzie jakiś na przykład symbol, który Kościół może postawić, po prostu, żeby móc ludzi tak bardziej przygarniać do Królestwa Bożego. To takie pytanie mam.
W tym samym miejscu, w tej bazylice w Jerozolimie, tak?
Tak, w Jerozolimie, bo tam jest puste miejsce, tak? Dalej.
To jest miejsce, dzisiaj to jest kaplica, która jest, znajduje się wewnątrz Bożego Grobu, wewnątrz Bazyliki Bożego Grobu i tamto miejsce znalezienia krzyża jest oznaczone.
Tam jest krzyż też.
Tam jest krzyż wykonany przy pomocy kamienia,
może go cał-
gdzie ludzie podchodzą, właśnie dotykają, całują i tak dalej, oddają cześć jako miejsce, w którym zostało znalezione drzewo krzyża. Czyli ale, to jest kaplica?
Ale sam układ drzewa, prawda? Czy to będzie objawione? Czy to jest dopiero, tak?
Nie rozumiem, panie Pawle, o co chodzi? Jaki
układ drzewa, czyli powiedzmy belka pionowa i belka pozioma, która jest szeroka. Czy to będzie objawione, czy to będzie zatknięte i pokazane? Bo wiadomo, że nas...
Tam jest kopia krzyża.
To jest relikwia, znaczy kopia, tak? Kopia
krzyża. A jako takiej relikwii nie mamy całości.
Relikwii nie mamy całości.
Ale właśnie. I teraz to wynika z objawienia, prawda? Bo my mamy tak dobrze, że po prostu jesteśmy od chrztu, no mamy super sytuację, bo jesteśmy po prostu, no to jest niesamowita rzecz. Ja bardzo żałuję, jakby się dało wytłumaczyć właśnie ludziom innym, że jesteśmy w świetnej sytuacji, nie? Tak, bo na to wszystko będzie przedstawione.
A oczywiście, tak? już tu mówimy, że wie pan, teraz widzimy po omacku, mówi święty Paweł, tak, dopiero tam myślę. Zobaczymy, jak jest naprawdę, twarzą w twarz staniemy i jak ufamy, wszystko nam się wyjaśni. To pan ma rację, panie Pawle, ale tam, na razie, to tam jest wszystko jasne. Piękny krzyż postawiony, prawda, no można powiedzieć, imitacja oczywiście, bo nie jest ten oryginalny.
To nie jest oryginalny, musielibyśmy zbierać po całym świecie. Mniejszy, to nie jest tej samej wielkości, bo po prostu w tym miejscu, gdzie był ten krzyż oryginalny, nie potrzeba nam żadnych innych znaków, bo wiemy, że to było tam. Dlatego też na przykład droga krzyżowa, która się odbywa, niektóre grupy biorą sobie jakiś tam krzyż i niosą. Ja mówię, nie, mówię, ten krzyż tutaj niesiony był przez Jezusa Chrystusa i to wystarczy. My idziemy jego śladami i ten krzyż, on był niesiony, a my idziemy po prostu wyznając wiernie, wierzymy w to, czego on dokonał, co wycierpiał. Dlatego też nie ma potrzeby jak gdyby odzwierciedlania, odtwarzania tej sytuacji, bo naprawdę on tego dokonał tam w tym miejscu, więc tam przynajmniej dajmy sobie spokój, żeby po prostu nie odtwarzać jego męki w sposób naoczny i tak dalej. Natomiast miejsce jest, relikwie mamy świętego krzyża, które znajdują się, które są wyciągane dwa razy do roku, pokazywane ludziom, to są małe cząstki drzewa w pięknym relikwiarzu, które można ucałować i tak dalej, oddać cześć. Wiemy, że ten, tak samo wspólnota prawosławna i ormiańska ma też relikwie tego krzyża. My tutaj w Polsce przecież mamy relikwie świętego krzyża na górze świętego krzyża, w górach świętokrzyskich, w sanktuarium świętego krzyża, więc są te pamiątki, no a na końcu czasów być może właśnie, że ten krzyż objawi się jeszcze raz w całości, dokładnie taki, jaki kiedyś był. Czyli jak podaje tradycja, te wszystkie cząstki krzyża są zebrane z całego świata, rozproszone po całym świecie i ten krzyż rzeczywiście przywróci do swojej pierwotnej wielkości, taki, jaki był. Bo już w starożytności przecież, jak odbywała się pielgrzymka mniszka Eteria, opisuje w IV wieku liturgię z Wielkiego Piątku, gdzie odbywała się adoracja świętego krzyża i gdzie przy świętym krzyżu były stawiane dwie osoby, dwóch diakonów takiej słusznej postury, czyli po prostu fizycznie dobrze zbudowani, mocni, bo byli pielgrzymi, którzy całując krzyż, wpijali się w drzewo krzyża zębami, odrywając szczapy krzyża i zabierając ze sobą jako relikwię, aby nie dopuścić do tego. Po prostu stawiono tych dwóch osiłków, którzy po prostu pilnowali, aby pielgrzymi nie gryźli drzewa świętego krzyża, nie zabierali, żeby on pozostał taki, jak jest. Wiemy, że nie pozostał, bo rozebrano go, podzielono na cząstki i tak dalej. Rozesłano po całym świecie, przede wszystkim właśnie po znalezieniu świętego krzyża, kiedy obecna była w Ziemi Świętej Helena, matka cesarza Konstantyna.
No zresztą podobnie było z gwoździami. W końcu, gdybyśmy tak wierzyli tym śladom wszystkim, to nie do mnie tych gwoździ było, prawda? Bo jednak to było piękne, a zarazem takie trochę, no, można powiedzieć, bardziej wierzymy fragmentowi relikwii niż, prawda, Słowu Bożemu. No ale tak to jest. Człowiek musi dotknąć, posmakować, zobaczyć, sobie to wyobrazić. No jesteśmy ludźmi jednak, którzy potrzebują tej pokarmu dla tej wyobraźni, prawda,
tak,
naszej.
Jak Tomasz.
No, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, uwierzyli, czyli my wszyscy, księ, ojcze, tak. Należymy do tych ludzi.
A jednak zapraszam, żeby przyjechać i zobaczyć.
No tak.
Jest i to, dotknąć
jest
tych
to piąta Ewangelia. Powoli podsumowujemy naszą audycję. Przypomnę, ojciec profesor tutaj Narcyz, imię zakonne Stanisław Chrzcielny Klimas, pochodzący z południa Polski, franciszkanin, pracujący jako wykładowca historii Kościoła w Ziemi Świętej. Ponad 20 dobrych lat związany z Ziemią Świętą, znający bardzo wiele i ciekawostek, ale też i głębokiej historii tego miejsca. No i autor jeszcze ciepłej książki wydanej przez Widownictwo Kalwarianum, tutaj Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie, którą możemy otrzymać, nabyć, najprościej na przykład na stronie internetowej wpisać sobie nazwisko wydawnictwa.
Kalwarianum, tak, przez C. Kalwarianum przez C, pisane i przez V. Tak.
Albo ojca też nazwisko, Stanisław Narcyz Klimas.
Tak, tak, oczywiście, tak od razu
dobre księgarnie powinny mieć internetowe i katolickie taką pozycję.
Ale można też wysyłkowo poprosić po prostu w Krakowie, naszym wydawnictwie bezpośrednio. Ze strony internetowej Kalwarianum, oczywiście, tak, tak. To jest, wysyłają na każdy jeden apel, odpowiadają, więc czy można...
A może też taka mała zachęta, ksiądz proboszcz może zobaczy jakiś parafii i kilka egzemplarzy zamówi więcej i w ten sposób rozprowadzi, bo ojciec do każdego parafii nie trafi, chociażby jeździł przez 2 lata, to nie.
A nie za radę, bo musi wracać do Ziemi Świętej.
Ostatnio w Rzeszowie u swojego brata,
tak,
też swojego brata,
tak, w sanktuarium, także tam bardzo, bardzo, bardzo książka, mówię dosłownie, sprzedawała się jak ciepłe bułeczki,
tak.
Czyli jest niesamowite, ogromne zaskoczenie dla mnie, bardzo pozytywne.
Ale to jest zapotrzebowanie, bo widzi ojciec, że mamy też takich albumów zdjęć bardzo fajnie, z całym szacunkiem dla fotografii,
bo
ujęcia, bo to, bo tamto, ale potrzebujemy też takiego właśnie, no, to nie jest kolorowa, tu nie ma dużo zdjęć kolorowych, ale są ryciny, są wykresy.
Są mapki z czarno-białe,
są mapki,
które
nie,
opisują
są
to,
małe pismo, więc okulary są potrzebne, bo tu nie mamy takiej bukwy wielkiej, żeby nabić stron, tak. A jest ich prawie 600. To tyle, jeśli chodzi o tutaj tą targową, jeśli chodzi o stronę naszej audycji, bo nie chodziło o to. Chodziło o to, żeby przedstawić nam tajemnicę świętego miejsca, grobu pańskiego, grobu Jezusa Chrystusa. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Właściwie w tym grobie ojcze, profesorze, spędził godziny, tak można powiedzieć.
Oj tak, wiele godzin.
Bo wiele godzin,
czy dwukrotnie śpiewając w Bożym Grobie i tak dalej, liturgie nocne śpiewane, czy też...
Ale nie, tylko że sam Pan Jezus kilka godzin.
Sam Pan Jezus, tak.
Bo Wielki Piątek...
Piątek, od godziny gdzieś 15.
No.
Do Wielkiej Niedzieli rank gdzieś około godziny 6.
Czyli można powiedzieć, no dobrą dobę na pewno,
tak.
Bo mówimy 3 dni, ale to chodziło o to, że całą sobotę na
półtorej doby dosłownie.
Półtorej
tylko
doby.
Że to są 3 dni, bo wiadomo, że w kalendarzu żydowskim liczy się dzień od zachodu słońca, czyli w piątek wieczorem przed zachodem słońca to był piątek, a po zachodzie słońca już sobota i później niedziela rano, to już była niedziela.
To była niedziela, to były 3 dni.
Czyli więc, 3 dokładnie dni, jeżeli chodzi o nazewnictwo.
Mamy tradycję rezurekcji jak najbardziej przyjęte i kultywujmy te rezurekcje.
Niedzielę rankiem, tak.
Mimo, że są piękne te liturgie wieczorne, te nocne, te, że tam do dnia, do rana niektóre wspólnoty świętują, ale też nasz polski zwyczaj, to połączenie, no, coś wspaniałego, prawda? Rano kobiety poszły rano, nad ranem. Nie w nocy o 2, tylko nad ranem.
Tylko nad ranem.
I to jest Biblia, to jest tradycja, to jest przekaz.
Obrzasku.
I jeszcze jedno zdanie, gdybym zapytał księdza profesora, co by powiedział teraz Polakom, narodowi polskiemu, bo my żyjemy taką nadzieją, poranka zmartwychwstania. Mówimy, że coś się odradza, coś Polska zmartwychwstaje, no, tak można powiedzieć, podnosi się z pewnych ruin duchowych, nie wiem, czy duchowych, oby też duchowych.
Tak, może symbole, nie ma, symbole właśnie.
Może nie ma tych ruin, może coś jest tylko jakiś lekki upadek, ale jednak się podnosi.
Ale jest zawsze nadzieja.
Co powiemy?
Jest zawsze nadzieja, mówię, widziałem ją właśnie w Ziemi Świętej, kiedy była pani premier, czy był pan prezydent. To było coś nowego, coś, czego nie widziałem wcześniej w Ziemi Świętej, takiej postawy, więc jest dobra nadzieja, jest nadzieja na lepsze jutro. Także dla Polski przede wszystkim. Dlatego zapraszam do Ziemi Świętej, zobaczyć te miejsca, jeżeli ktoś ma problemy z wiarą, wątpi i tak dalej, niech wejdzie do grobu Chrystusa, niech przyłoży głowę, swoje czoło do tego kamienia i tam w tym momencie w jednej chwili niewiele potrafi słów powiedzieć, niewiele potrafi wypowiedzieć, po prostu człowiek nie jest w stanie. Jak gdyby bezpośrednio umysł, serce kontaktuje się z tym miejscem i człowiek wychodzi z wnętrza grobu odmieniony. Inny.
Jak ten radar sejsmograficzny nagle...
Tak. Inny, kompletnie, jakby coś się rzeczywiście stało. To jest miejsce, które jednak oddziałuje na człowieka. I dlatego też mówię, trzeba być, przeżyć, zobaczyć naprawdę i umocnić swoją wiarę. I to nam niesamowicie pomaga. Także pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Maria.
Bóg zapłać, dziękujemy za te
tutaj
godziny.
Tutaj Storunia, Ziemia Święta. Ja, który pracuję już tam tyle lat, wywodzę się tutaj z polskiej prowincji franciszkańskiej, bernardyńskiej, z Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie umieściliśmy też w Nazarecie mozaikę Matki Boskiej Kalwaryjskiej, przepiękną, wykonaną z kamienia, a taka sama wierna jej kopia podróżuje teraz drogą morską do Kalwarii, gdzie będzie umieszczona 30 sierpnia, poświęcona na frontonie Bazyliki w Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli będzie ta łączność Ziemi Świętej, Kalwarii, Jerozolimy Polskiej, Jerozolimy Ziemi Świętej, Nazaretu, Jerozolimy, Ziemi Świętej właśnie poprzez tą mozaikę Matki Boskiej Kalwaryjskiej. I to cieszy.
Pięknie. Bóg zapłać, dziękujemy. Pozdrawiamy Kalwarię, piątników, pielgrzymów, których chętnie przyjmuje ojciec tam.
W Wielkim Tygodniu, tak, będę Azaria miał kazania, Szes. Będę miał kazania w Wielkim Tygodniu, ojciec. W tym też o miejscach świętych, w Bazylice, więc zapraszamy też do Kalwarii Zebrzydowskiej.
To nie trzeba zapraszać, będzie na pewno przepełniona, jak zawsze, i ojciec tam będzie, i będzie też ojciec Przeor, jak się nazywa?
Kustosz.
Kustosz, ojciec Azaria Kustosz. Szes, którego znamy.
Zaprasza wszystkich serdecznie, także.
Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy ojcze profesorze za spotkanie z naszymi słuchaczami.
Wszystkiego dobrego, dobrych, zdrowych, bożych. Pełnych nadziei świąt wielkanocnych.
Bóg zapłać. I druga część spotkania to w książce z książką ojca autorstwa. Pokój i dobro. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.